Witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy zaczynać z lekkim poślizgiem, ale niestety technologia bywa zawodna. Ja nazywam się Kamil Flig i witam Państwa bardzo serdecznie na 7. konferencji Perspektywy rozwojowe samorządów, wskaźnik WARS, wiosna 2026. Spotykamy się już 7. raz, żeby omawiać wyniki naszego wskaźnika, który w tym roku, od razu zdradzę pewną tajemnicę, osiągnął szczyt swojej popularności, ponieważ ten zwrot, który otrzymał od samorządowców, od państwa, do których się zwróciliśmy o wsparcie i o wskazanie swoich opinii w badaniu, był tym razem największy. Udało się nam pozyskać ponad 1100 odpowiedzi z różnych typów jednostek samorządu terytorialnego, więc ciekawe badania przed nami i dzisiaj będziemy omawiać właśnie, jak zmienił się wskaźnik, jakie wnioski z tego wynikają i również w debatach porozmawiamy o pewnych wyzwaniach, które czekają przed samorządem i przed całą naszą gospodarką w najbliższych 12 miesiącach. Ja tylko przypomnę, że partnerami naszego badania są związki samorządowe, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, a partnerem wskaźnika aktywności rozwojowej samorządu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerami medialnymi naszego badania, również od początku, za co bardzo dziękujemy, jest serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej oraz pismo samorządu terytorialnego Wspólnota. I również w panelach, które później będą się odbywać, dzięki właśnie zarówno serwisowi samorządowemu, jak i Wspólnocie, będziemy mogli te panele realizować. Jeżeli chodzi o program naszej dzisiejszej konferencji, na początku, tak jak mówię, z lekkim poślizgiem, ale rozpoczęcie oraz przywitanie. Następnie omówimy, będzie prezentacja wskaźnika aktywności rozwojowej samorządu i dwie debaty przed nami, które tutaj Państwo widzicie. I na końcu krótki poczęstunek i w kuluarach rozmowa na temat wskaźnika. Jak zwykle, żeby tradycji stało się zadość, na początku chciałbym prosić o wystąpienie jego magnificencję rektora SGH, pana profesora Piotra Wachowiaka. Poproszę.
Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny spotykamy się w Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję panu prezesowi Markowi Błońskiemu za to, że zawsze nas przyjmuje. Również bardzo się cieszę i dziękuję panu prezesowi, że Bank Gospodarstwa Krajowego nas wspomaga w tym rankingu. Ale ten ranking, proszę Państwa, jest bardzo ważny, bardzo istotny. Zresztą to, co mówił pan doktor, że coraz więcej gmin jest zainteresowane odpowiedzią na naszą ankietę, bo rzeczywiście dzięki temu wskaźnikowi, dzięki tym porównaniom widzimy, jakie są te możliwości rozwojowe polskich gmin, polskiego samorządu. A jeżeli polski samorząd będzie się rozwijał, to również, proszę Państwa, gospodarka będzie się rozwijała, bo samorząd terytorialny ma bardzo duży wpływ na rozwój gospodarczy naszego kraju. Cieszę się, że to jest już 7. konferencja i możemy po raz kolejny zaprezentować ten wskaźnik aktywności rozwojowej samorządu. Dziękuję panu profesorowi Jackowi Sierakowi i całemu zespołowi za to, że pracuje nad tym wskaźnikiem. Dziękuję państwu.
Dziękujemy panu rektorowi. Również tradycją jest, że prosimy o wystąpienie panią dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, dlatego że realizowany przez nasz zespół wskaźnik jest realizowany w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego przy wsparciu Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH. Więc teraz zapraszam panią profesor Joannę Wielgórską-Reszczyńską.
Bardzo Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na tym właśnie siódmym już wydarzeniu dotyczącym prezentacji wskaźnika aktywności rozwojowej samorządu. Zawsze jak myślę o tym wskaźniku, to zastanawiam się, na ile my, społeczeństwo, wspólnoty lokalne, patrzymy na ten wskaźnik właśnie z punktu widzenia tych obszarów, o którym jest mowa w tymże wskaźniku. Bo niezwykle ważne jest dla nas wszystkich, żebyśmy spoglądali na to z punktu widzenia tego, że pośrednio to nie ci, którzy zarządzają w danych samorządach, o tym decydują, ale decydujemy poniekąd my, kiedy jesteśmy w danej wspólnocie i zastanawiamy się, na ile rozwój inwestycji infrastrukturalnych wpływa na to, co się dzieje w danej jednostce, ale również na ile to, co dotyczy tych takich aspektów czysto społecznych, czy niewidocznych w sensie rzeczowym, tylko w sensie naszej mentalności, nastawienia do tego, co my oczekujemy od samorządu. W związku z tym, że ten wskaźnik budowany jest już po raz kolejny, czyli pokazujący, jak ważne jest to z perspektywy tych wspólnot lokalnych i to, że pan profesor Jacek Sierak wraz ze swoim zespołem, z całą Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, ale nie tylko, bo także z udziałem wielu innych pracowników uczelni wymyślił ten wskaźnik i cały czas pokazuje w ankietach, jak ważne są te obszary dla naszej społeczności. W związku z tym, licząc na to, że w dniu dzisiejszym w ramach tych debat, które będą, zobaczymy pewne obszary, bo każda z debat jest nastawiona na określony obszar. W tym razem widzimy obszary, które są obszarami związanymi z tym, co dotyczy środowiska, co dotyczy zagadnień związanych z infrastrukturą. Ale ja myślę, że drodzy Państwo, musimy wzajemnie siebie edukować. Edukować, jeśli chodzi o naszą rolę w samorządzie i edukować, zaczynając od przedszkola, tak to określę. Czyli żeby to przedszkole już także wiedziało, jakie znaczenie będzie to miało. Bo już padły tutaj stwierdzenia zarówno z ust pana rektora, jak i pana doktora Kamila Fliga, że właśnie ten obszar staje się niezwykle istotny. A ponieważ mamy wakacje, to tym bardziej możemy o tym pomyśleć, żeby wraz z nowym rokiem szkolnym więcej można było mówić w szkołach o tym, jaka jest rola samorządu. Bo chyba nie do końca my jako społeczeństwo postrzegamy te samorządy w sposób właściwy. Czyli że my jesteśmy odpowiedzialni za to, co w tych samorządach się dzieje, a nie tylko ci, którzy nimi zarządzają. Życzę Państwu, żeby w czasie tej debaty można było dostrzec wszystkie pozytywy dotyczące tych wskaźników, które są budowane. Po to, żeby można było wyciągać wnioski, które będą także mogły legislacyjnie zmieniać nasze otoczenie. Życzę Państwu, żeby można było to także przekazywać wszystkim innym, którzy mogą z tego korzystać. Ale oczywiście niezwykle mocno cieszę się, że to właśnie katedra z Kolegium Zarządzania i Finansów jest tym ciałem, który ciągle pracuje nad tym, żeby kolejne edycje wskaźnika obrazowały nam zmienność, która jest. Bardzo dziękuję Państwu za to, że tu jesteście Państwo i za to, że właśnie również możemy zdalnie patrzeć na ten obszar, stąd ta technologia, która bywa zawodna, ale miejmy nadzieję, że nie będzie zawodziła nas dalej. Życzę Państwu dobrej debaty. Dziękuję.
Dziękujemy pani dziekan, dziękujemy panie rektorze, dziękujemy za to wsparcie uczelni w realizacji tego przedsięwzięcia. No i teraz najważniejsze, to co nas tutaj zebrało, czyli prezentacja wskaźnika aktywności rozwojowej samorządu. I tutaj proszę kierownika tego badania i również kierownika Katedry Ekonomiki i Samorządu Terytorialnego, pana profesora Jacka Sieraka o przedstawienie.
Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło zaprezentować kolejne wyniki naszych prac. Tak jak powiedzieliśmy, to już siódma. Pierwszą edycję zaczynaliśmy razem z panem profesorem Mirosławem Czekajem. to wtedy powstały wskaźniki, to wtedy powstała metoda badania i tego się trzymamy, a więc możemy mówić o pewnej porównywalności w czasie. Bardzo dziękujemy za taki dobry odbiór tego naszego badania. Bardzo się cieszymy, że coraz większa liczba samorządów w tymże badaniu uczestniczy. No i cóż, przyszedł czas na to, by przedstawić wyniki. Poprzednią edycję kończyliśmy z taką nadzieją, że może będzie lepiej tym razem, tak? Bo cały czas mieliśmy takie nastroje umiarkowane. Natomiast zaraz Państwu przekonacie się, czy te nasze nadzieje ziściły się, czy też jest inaczej. Przypomnę jeszcze, że nasze badanie prowadzimy w takim systemie punktowym. Maksymalna wartość, którą można osiągnąć, to jest 1, minimalna wartość minus 1, a więc taka wartość zerowa jest wartością przeciętną. No i myślę, że czas na wyniki. To są wyniki dla wiosny 2026, a więc widzimy, że po notowaniu jesieni 25, 0,188 mamy niewielki spadek optymizmu, jaki wyrażają włodarze. Pytaliśmy zarówno wójtów, jak i burmistrzów, jak i prezydentów miast, pytaliśmy starostów, pytaliśmy również marszałków województw. Czyli wartość jest, możemy mówić o optymizmie. Ja zawsze będę pamiętał pana rektora, pierwszy komentarz. Optymizm, ale bardzo umiarkowany. No jeżeli spojrzymy sobie na to pierwsze badanie 0,187, te badania dwa ostatnie, no to z wnioskiem takim chyba pozostajemy mimo upływu czasu, a więc mimo zmian legislacyjnych, które miały miejsce, mimo bardzo wielu nadziei samorządów, ta dynamika nie wzrasta. A więc można chyba zadać pytanie, dlaczego polskie samorządy nie postrzegają przyszłości bardziej optymistycznie, mimo zmieniających się warunków zewnętrznych, mimo polepszających się także wyników finansowych samorządów. Pytanie, czego samorządy w związku z tym oczekują? Czy samorządy wierzą, że będą funkcjonować w warunkach umożliwiających rozwój? Bo chyba to jest ten problem, o którym mówimy i który się uwidacznia. Czy też będą funkcjonowały w takich warunkach permanentnej niepewności. Na to zwracają nam uwagę włodarze, że potrzebują właśnie stabilnej sytuacji, że potrzebują dużej samodzielności, że potrzebują warunków, w których będą mogli tworzyć plany, programy o charakterze strategicznym. Takie, które będą obejmowały nie jeden rok, a perspektywę średnio i długookresową. Czyli niewielki spadek w stosunku do wartości jesieni 25. Jak to wygląda w poszczególnych grupach jednostek samorządu terytorialnego? Jak Państwo widzicie, największy optymizm to miasta na prawach powiatu i gminy miejskie. Najmniejszy województwa i powiaty. Gdybyśmy chcieli spojrzeć historycznie, to się nam bardzo mocno odwróciło. Pierwsze nasze wyniki to duży optymizm w gminach wiejskich, duży optymizm w województwach, natomiast znacznie gorsze postrzeganie przyszłości przez te duże jednostki. Z upływem czasu, po wprowadzeniu też nowych rozwiązań legislacyjnych, ta sytuacja się zmienia. A więc można powiedzieć, że wzrasta rola chyba samodzielności finansowej. Im wyższa samodzielność finansowa, tym większy optymizm. Możemy sobie zadać pytanie, czy obecny model finansowania samorządów spełnia ich oczekiwania. Jak to zmieniło się, jak to wygląda jeszcze w grupach jednostek według wielkości? Tu widać ten największy optymizm w miastach od 200 tysięcy do 400 tysięcy i powyżej 400 tysięcy i dalej problemy tych małych jednostek, gdzie mamy niekorzystne zjawiska demograficzne, gdzie mamy starzenie się społeczeństwa, gdzie mamy wysokie koszty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę ich wymiar jednostkowy. A więc po raz kolejny możemy zwrócić uwagę na to, że być może te mniejsze jednostki będą w najbliższym czasie potrzebowały jakichś specjalnych instrumentów wsparcia. Jeśli mamy porównać te zmiany, które nastąpiły w porównaniu, w zestawieniu z poprzednim badaniem, no to generalnie widzicie Państwo, że w różnych obszarach, które badamy, czyli inwestycje, usługi, zatrudnienie, opłaty, zadłużenie, środki na rozwój, w części z nich optymizm spada, na przykład nieco gorzej widzą samorządy możliwość przyszłych alokacji środków w nowe inwestycje. Usługi, zatrudnienie to jest na tym mniej więcej opłaty na tym samym poziomie. Troszkę wzrasta optymizm, jeśli chodzi o możliwości zadłużania się i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Nasze badanie prowadzimy w kilku obszarach i później z tych obszarów powstaje nam wskaźnik syntetyczny. Pierwsze takie zestawienie, może jeszcze komentarz jeden zapomniałem, przepraszam, do tego zróżnicowania, które... Oj, przepraszam, nie w tę stronę. Kamilu, pomożesz? Może jeszcze takie jedno spostrzeżenie, słuchajcie Państwo, że wyraźnie uwidacznia się różnica pomiędzy tymi dużymi miastami i miastami średnimi. I to jest pytanie, czy mamy do czynienia z dwoma prędkościami w ocenie perspektyw rozwojowych samorządów. Czy nie będziemy mieli sytuacji, iż te mniejsze samorządy będą rzeczywiście zmuszone ograniczać tempo rozwoju. Jeśli mówimy o inwestycjach, dziękuję bardzo, to znów największy optymizm wśród miast na prawach powiatu, gmin miejskich. Znów przypomnę 23 rok, inny system raczej rozdawania, przypominam sobie te bony, tak, wtedy preferowane były gminy wiejskie. Dziś na bazie tego własnego potencjału możliwości gmin miejskich są znacznie mniejsze, a więc na pewno inwestycje nadal będą motorem rozwoju, ale ten potencjał inwestycyjny w postrzeganiu wójtów, burmistrzów, prezydentów jest coraz bardziej zróżnicowany. I problemem nie jest brak pomysłów. Problemem jest to, że ze względu na charakter tych inwestycji, a więc kapitałochłonność, a więc długi okres realizacji, dużą presję społeczną, niepodzielność, problemem jest zapewnienie środków finansowych w dłuższym okresie czasu. Pytanie takie, czy za kilka lat inwestycje będą już tylko realizowane przez największe i najbogatsze jednostki samorządu terytorialnego. Czy warunkiem tego, by mniejsze samorządy inwestowały, będzie rzeczywiście konieczność przygotowania znów nowych instrumentów wsparcia. Kolejne nasze zestawienie to są usługi publiczne. I tu można powiedzieć, że niezmiennie przez cały okres naszego badania włodarze podkreślają, że chcą dbać o odpowiednią ilość i jakość usług publicznych. Ten poziom wskaźników, jak Państwo widzicie, on jest zawsze wyższy tutaj w kategoriach niż w innych, jak te możliwości zadłużania się, wielkości inwestycji i tak dalej. I to jest to bardzo ważny też wniosek, bo słuchajcie Państwo, te usługi, ich świadczenie to też coraz wyższe koszty. A więc jeśli mówimy o tendencjach na przykład demograficznych w tych mniejszych jednostkach, o potencjalnie niższych wpływach budżetowych i jednocześnie przekazywaniu wciąż wyższych środków na zadania bieżące, to o czym będziemy mówili, o tym zmniejszaniu potencjału inwestycyjnego. Zresztą to nie jest tylko problem małych miast, to jest także problem i małych jednostek gmin wiejskich, to jest także problem miast średnich i problem miast dużych, ponieważ potrzeby inwestycyjne są zawsze wyższe niż możliwości ich zaspokojenia. Pytanie przy tych kosztach i przy tych rosnących kosztach tych usług, czy mieszkańcy będą gotowi także coraz więcej płacić za ich świadczenie, bo należy liczyć się także z tym, że wzrastające koszty będą się przekładały także na wzrosty opłat. Kolejny slajd nasz dotyczy zatrudnienia. I zobaczcie Państwo, tutaj nie są planowane jakieś wielkie zmiany. Wszystkie poziomy wskaźnika są na plusie. Raczej będziemy chyba mówili w takiej sytuacji nie o jakimś planach wzrostu zatrudnienia, a lepszego wykorzystania tych zasobów, które posiadamy, a więc optymalizacji tych procesów. No i teraz też jest takie pytanie, czy w administracji publicznej, a jeśli tak, to dlaczego kończy się ten okres zwiększania zatrudnienia, bo poprzednie wskaźniki, zwłaszcza te pierwsze mówiły o tym, że zróżnicowanie było większe i ta chęć zatrudniania również była na wyższym poziomie, czy też może w związku z procesami automatyzacji, komputeryzacji, z oddziaływaniem sztucznej inteligencji, być może ten proces ulegnie rzeczywiście spowolnieniu. Kolejny slajd to opłaty lokalne. I to już tradycyjnie w każdym naszym badaniu to jest najwyższy poziom wskaźnika. A więc co to znaczy? Przy tym kosztach funkcjonowania samorządów, przy tych wzrastających kosztach, przy niekorzystnych zjawiskach demograficznych, warunkiem tego, by generować środki i na bieżące funkcjonowanie, i to dobre świadczenie usług, generować środki na rozwój, po to, by wypracowywać nadwyżkę operacyjną jako podstawę także pozyskiwania środków zewnętrznych, samorządy podnoszą poziom podatków i opłat. Nie dlatego pewno, że chcą, tylko dlatego, że muszą. Po to, żeby właśnie ten wynik końcowy, wynik finansowy był jak najlepszy. No i teraz też również pytanie, czy mieszkańcy będą odczuwali w jakim stopniu skutki wzrostów kosztów funkcjonowania samorządów, jak się to przełoży na budżety gospodarstw domowych. Chociaż oczywiście, jeżeli mówimy o podatkach i opłatach lokalnych, o ograniczonym władztwie podatkowym, to też nie będziemy mówili o jakichś olbrzymich obciążeniach dla kieszeni przeciętnego mieszkańca gminy. Z drugiej strony możemy zadać pytanie, czy utrzymanie niskich podatków lokalnych nie będzie barierą rozwoju. A czasem takie sytuacje mamy i te podatki, opłaty w niektórych jednostkach przez wiele lat nie są podłożone, podwyższane, co przekłada się na możliwości rozwojowe. Kolejny obszar, który badamy, to jest zadłużenie. I niezmiennie od początku naszego badania mamy tutaj ujemne wskaźniki. Ujemne wartości naszego wskaźnika. Znacznie gorzej, ale jeżeli przypomnimy sobie pierwszy, i tutaj panie profesorze Mirku, rozmawialiśmy na ten temat przy naszym pierwszym badaniu, gdzie kiedyś województwa znacznie najlepiej widziały przyszłość w tym zakresie, ale budując prognozy, modele na przyszłość, spodziewaliśmy się tego, że ten trend się odwróci. I zobaczcie państwo, że już po 3-4 latach rzeczywiście ma to miejsce, że samorządy w tej chwili znacznie gorzej widzą te perspektywy zadłużania się niż inne jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski z tego pewno, samorządy chcą ograniczać zadłużenie. To może oznaczać ostrożność w ich zachowaniach. Jednocześnie, jeżeli to byłaby taka tendencja trwała, to oczywiście może oznaczać zmniejszenie poziomu inwestycji. Pytanie, które sobie my możemy zadać, czy większym ryzykiem jest nadmierne zadłużenie, czy zbyt małe inwestycje. I kolejny nasz obszar to pozyskiwanie środków zewnętrznych. Mówimy tu o środkach krajowych, jak i środkach zagranicznych. Tu także odwrócenie tej relacji w stosunku do, zwłaszcza do pierwszych, gdzie województwa cechował największy optymizm. W tej chwili mamy odwrócenie tych relacji. Znacznie gorzej przyszłość widzą liderzy tych pierwszych naszych zestawień, a więc województwa, gminy wiejskie przede wszystkim, natomiast znacznie lepiej miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie. Nie ma tutaj tak dużych w tej chwili pozytywnych nastrojów, jak to miało miejsce przy uruchamianiu KPK, bo wtedy ten poziom mieliśmy chyba najwyższy. A więc czy można wnioskować w związku z tym, że samorządy nie oczekują już dużego wpływu nowych pieniędzy, takich łatwych pieniędzy, które są pieniędzmi, darowanymi? A więc czy kończy się czas łatwego finansowania? Czy konieczne są tutaj jakieś nowe strategie? Czy otwierają się być może nowe perspektywy, których włodarze w tym rankingu nie dostrzegają? I pewno o tym będziemy także, także dyskutowali. A więc gdybyśmy chcieli podsumować nasze wyniki, to nie możemy na pewno powiedzieć, że polskie samorządy są w kryzysie. Ale wiele z nich, zwłaszcza tych o niższej bazie ekonomicznej, o trudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej, funkcjonuje na granicy swoich możliwości rozwojowych. Jednocześnie rosną oczekiwania mieszkańców, przybywa zadań, zwiększają się koszty ich realizacji, natomiast tej decentralizacji, jak zawsze zadań i tym wzrastającym kosztom, nie towarzyszą odpowiednio wysokie środki finansowe. Nasze badanie WARS pokazuje, że samorządy nadal chcą się rozwijać. Pytanie brzmi jednak, czy obecny model ustrojowo-finansowy będzie dawał im możliwości takiego racjonalnego, zrównoważonego kształtowania tych procesów rozwojowych. Być może potrzebujemy więcej wyspecjalizowanych programów wsparcia. Być może potrzebujemy reformy. Samorządy już funkcjonują długo, a więc warunki ich pracy są też różne, inne niż w roku 90. Być może potrzebujemy szerszej debaty na temat zadań, kompetencji, no i pewno zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Bardzo pięknie dziękujemy wszystkim za współpracę przy tym naszym projekcie, przy badaniu. No i zapraszamy do dyskusji panelowych. Bardzo dziękuję.
I jeszcze zanim przejdziemy do dyskusji, chciałbym Państwu przedstawić element, który w badaniu pojawił się kilka edycji temu, ale też jest dla nas takim ciekawym zasobem informacji na temat tego, co trapi samorządy w Polsce. Mianowicie pytamy o pewne wyzwania uszeregowane od najważniejszego, o trzy największe wyzwania dla własnego samorządu i dla polskiej gospodarki na najbliższy rok. I chciałbym Państwu zaprezentować wyniki tego, o czym mówią nam włodarze. Co jest takim największym wyzwaniem, które stoi przed ich samorządami? Tych odpowiedzi z racji na ogólną frekwencję w badaniu jest w tym roku bardzo dużo, ale tak naprawdę tych zmian względem poprzedniej edycji nie ma aż tak wiele. To pokazuje, że pewne wyzwania są już raczej takimi wyzwaniami systemowymi i od kilku czy kilkunastu lat trapią zarówno samorządy, jak i naszą całą gospodarkę. Więc zacznijmy od tych wyzwań na poziomie samorządów. Tutaj samorządowcy wśród najważniejszych wyzwań wskazywali, zbiorczo nazwaliśmy to obszarem inwestycje i infrastruktura. Pod tym kryją się różne zgłoszenia, czy też różne obszary problemowe, bo z jednej strony samorządowcy wskazywali na takie problemy jak konieczność dokończenia obwodnicy, zrealizowania jakiejś inwestycji, czy podjęcia jakiejś inwestycji, czy na przykład modernizacji infrastruktury, która w gminie już od kilku czy kilkunastu lat, czy kilkudziesięciu lat służy. Więc to jest taki jeden zbiorczy element. Na drugim miejscu pojawiły się finanse i budżet. I to jest coś, co niezmiennie pojawia się wśród tych wskazań i wspiera, czy też potwierdza to, co mówił pan profesor, kiedy podsumowywał ten nasz wskaźnik, czyli te kwestie związane z tym, że zadań jest coraz więcej, a niekoniecznie to finansowanie, które uzyskują samorządy na realizację tych zadań jest adekwatne. No i głównym problemem, jaki wskazywali samorządowcy, jest kwestia zbilansowania budżetów przy rosnących wydatkach bieżących. Z jednej strony samorządowcy mówili wprost o takich trudnościach związanych z utrzymaniem płynności finansowej, z ograniczoną nadwyżką operacyjną, z niestabilnymi dochodami własnymi. No i to nie jest tak naprawdę jakiś abstrakcyjny problem. On narasta i widzimy to w tych wskazaniach, że to już jest realne ograniczenie zdolności inwestycyjnych, realne ograniczenie zdolności rozwojowych samorządów. Dalej pojawiają nam się te rosnące koszty bieżące. Tutaj najczęściej pojawiały się kwestie związane z energią, z tymi opłatami, które ponoszą samorządy w związku z funkcjonowaniem. No i rzeczywiście do jakiegoś momentu inflacja była tym najważniejszym wskazaniem. Teraz jest na trzecim miejscu, te rosnące koszty dalej są pewnym wyzwaniem, dokładają się do tego krajobrazu finansowego. Ale to, co również można powiedzieć spędza sens powiek samorządowców, to obszar, który zbiorczo nazywamy oświata i edukacja. Myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, kiedy powiem, że mamy tutaj do czynienia z takim, można powiedzieć, podwójnym ściskiem, bo z jednej strony mamy niż demograficzny, który wymusza na wielu samorządach podjęcie przynajmniej tematu reorganizacji szkół albo zastanawiania się nad tym, jak powinna ta sieć wyglądać. Jednocześnie mamy rosnące wynagrodzenia nauczycieli, no i w ogóle rosnące koszty utrzymania całej tej infrastruktury i całego tego obszaru. No i to jest coś, co samorządy, na co samorządy bardzo mocno zwracają uwagę. Nawet jedno takie wskazanie, które gdzieś uderzyło mnie, analizując te opinie samorządowców, to było, że dzisiaj oświata kosztuje mnie praktycznie 1/4 mojego budżetu i to już dzisiaj wpływa negatywnie na zdolności inwestycyjne i rozwojowe w przyszłości mojej gminy. Więc to pokazuje, jak istotny jest ten obszar. Dalej mamy środki zewnętrzne, w tym UE. No i tutaj samorządowcy wskazują na pewne wyzwania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych. O tym mówi nam też wskaźnik, jeden z obszarów, więc tutaj nie będę tego do końca czy też mocniej rozwijał, ale powiem tylko, że samorządowcy podkreślają, że o te środki jest coraz trudniej. I to zewnętrzne finansowanie, czy pozyskanie tego zewnętrznego finansowania przychodzi im coraz trudniej. To, na co chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, to coś, czego w poprzednich wskazaniach nie było, albo dopiero zaczynało się pojawiać, a mianowicie obrona cywilna i bezpieczeństwo. No i tutaj respondenci wskazują na konieczność realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ale jednocześnie dzielą się też taką swoją frustracją związaną z tym, że te środki na razie nie ma takiego jasnej strategii, na co je przeznaczać. Są pewne wyzwania związane z ich absorpcją. No i tutaj wskazują to na to jako na główne wyzwanie. Oczywiście mówimy tutaj o budowie infrastruktury schronowej, o zabezpieczeniu infrastruktury krytycznej, czy też o przygotowaniu planów zarządzania kryzysowego. To właśnie temat, który jeszcze do niedawna nam się nie pojawiał i nie tylko w związku z tymi ustawowymi zmianami on przybiera na znaczeniu. Zawsze mówimy też o kilku takich nietypowych głosach, które się pojawiają, takich pojedynczych wskazaniach. Tutaj Państwo widzicie, też pewnym wyzwaniem są te zmiany, które dotykają wiele podmiotów, czyli z jednej strony KSeF, rejestr umów, czy też jakieś kwestie związane z uchwalaniem dokumentów strategicznych na poziomie gminy. Zarządzanie JST w roku wyborczym to zawsze wyzwanie. Do wyborów troszkę nam jeszcze brakuje, ale pewnie ten kalendarz już powoli zmierza do tego, że kwestie podsumowań będą coraz istotniejsze. Konkursy z SAFE, z innych programów, cyfryzacja usług i wdrożenie AI. Ta cyfryzacja też często pojawia się jako takie wyzwanie, nie tyle problem, co bardziej wyzwanie i pewna taka okazja, z którą samorządowcy chcą się zmierzyć i w tym obszarze wskazują, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Jeżeli chodzi o wyzwania dla polskiej gospodarki w opinii samorządowców, tutaj sytuacja troszeczkę się zmienia, ale tak naprawdę w pewnym sensie te problemy lokalne przenoszą się na ten poziom krajowy. Mocniej akcentowana jest rzeczywiście demografia i rynek pracy. Samorządowcy, myśląc o tym, co czeka polską gospodarkę w najbliższych 12 miesiącach, w głównej mierze, można powiedzieć, martwią się o to, czy ten wzrost gospodarczy, który był udziałem naszej gospodarki, będzie kontynuowany, czy nie zagrozi temu właśnie sytuacja związana z niedoborem pracowników, z tymi zmianami na rynku pracy, które powodują, że coraz ciężej o również pracowników do administracji publicznej. No i oczywiście z tej demografii wynikają też inne wyzwania związane z migracjami, związane z tym, ze starzeniem się społeczeństwa, związane z tym, że rosną pewne wydatki, które samorządy muszą ponosić na realizację właśnie w tym obszarze usług, no a spada tak naprawdę baza podatkowa, spadają te możliwości w związku z tym, że coraz mniej jest osób w wieku produkcyjnym. Tutaj zwróciłbym uwagę na to, że obronność i bezpieczeństwo jest troszeczkę wyżej. Oczywiście i te kwestie, można powiedzieć, geopolityczne, one pojawiają się tutaj częściej jako wskazania, bo na poziomie całej gospodarki rzeczywiście samorządowcy mówią o tym, że zwiększone wydatki na obronność i rozwój przemysłu zbrojeniowego jest z jednej strony szansą, ale też rodzi pewne wyzwania związane z tym, że środków na inne obszary może być z tego powodu mniej. Niezmiennie energia i transformacja energetyczna, wysokie koszty energii, potrzeba odchodzenia od węgla, rozwój OZE, modernizacja sektora energetycznego oraz realizacja unijnych celów klimatycznych. To jest coś, na co samorządowcy bardzo często zwracają uwagę jako na wyzwanie dla całej gospodarki. Z takich nietypowych, pojedynczych wskazań niektórych samorządowców martwi, czy też jako pewne wyzwanie wskazują na to, że Polska będzie musiała, czy też być może ta dyskusja w Polsce się pojawi, dołączenia do strefy euro. Pytanie, czy to jest rzeczywiście realny scenariusz. Sprawne wykorzystanie środków z programu SAFE, wsparcie dla samorządów w realizacji projektów typu Dual Use. No i takie bardziej zadania, czy też obszary odwołujące się do lokalnej specyfiki. Budowa autostrada 1, S5, CPK, kwestie związane z bezpieczeństwem i obronnością. One pojawiały się bardzo, bardzo często. Więc to są te wskazania, które samorządowcy, te wyzwania, o których samorządowcy mówili, kiedy pytaliśmy ich o najważniejsze wyzwania dla polskiej gospodarki w najbliższych 12 miesiącach. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze słowo podsumowania od Pana Profesora.
Może raczej podziękowania, także podziękowania dla całego mojego zespołu. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom za przyjęcie zaproszenia, moderatorom za przygotowanie dyskusji, przeprowadzenie tej dyskusji, naszym partnerom, związkom, Pankowi Begiekowi za współpracę, no i władzom uczelni za przychylność. Bardzo dziękujemy.
No i teraz zapraszamy Państwa na debaty. Pierwsza debata mająca na celu wskazanie tych najważniejszych, czy też komentarz do tych najważniejszych wyzwań i pewnych trendów, które są związane z naszym wskaźnikiem. O poprowadzenie prosimy pana redaktora Marcina Przybylskiego i proszę o przedstawienie gości.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marcin Przybylski, jestem redaktorem serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Najważniejsze trendy i wyzwania dla samorządów w świetle wskaźnika aktywności rozwojowej samorządów to tytuł debaty, którą będę miał przyjemność moderować, a na scenę zapraszam panelistów, profesor Piotr Wachowiak, rektor SGH. Bardzo się cieszę, że tym razem udało się znaleźć czas. Pan profesor Mirosław Czekaj, nasz stały komentator wskaźnika, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Zapraszam pana Michała Bolesławskiego, prezesa zarządu ING Banku Śląskiego SA. Doktora Kubalskiego nie ma, a szkoda, bo powiaty mają ciekawy głos zawsze. I pan Marcin Wojdat, dyrektor do spraw analiz i badań Unii Metropolii Polskich. Zapraszam. Szanowni Państwo, profesor Sierak mówił o ostrożnym optymizmie, natomiast patrząc na to, że tym razem była rekordowa liczba ankiet, no to ten wynik, ja bym powiedział, że to bardziej są minorowe nastroje w samorządach. Gdzieś uleciał ten optymizm sprzed 2 lat, te nadzieje związane z reformą dochodów samorządowych. Jesteśmy po pierwszym pełnym roku tej reformy. No i tego optymizmu nie ma. Dobre pytanie sformułował profesor Sierak, właściwie kluczowe. Dlaczego samorządy nie postrzegają optymistycznie rzeczywistości, mimo polepszającej się rzeczywistości i sytuacji finansowej? I zacznijmy od profesora Wachowiaka. Panie profesorze, jak pan to skomentuje? Z czego to może wynikać? Bo ja pamiętam, jak rok temu mówił pan jeszcze o tym, no, że dochodzą tutaj takie kwestie niepewności, niepewności decyzji Trumpa. No tą niepewność mamy cały czas, nic się nie poprawiło, ale no chyba wszystkiego nie możemy zrzucić na te globalne wyzwania i to otoczenie.
Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Ja jednak bym był, pozostał przy tym optymizmie, ostrożnym optymizmie, bo na wskaźnik, my byśmy oczekiwali, żeby ten wskaźnik optymizmu się podnosił. Rzeczywiście, jak porównamy jesień 23, 0,218, jesień 24, 0,202, teraz mamy 0,188, ale jakbyśmy popatrzyli na ten wskaźnik, to nie wiem dlaczego, sam się zastanawiam, te notowania jesienne są lepsze od notowań wiosennych. Mimo że wiosna, sama wiosna powinna być optymistyczna, to jednak może dla samorządowców jesień jest bardziej optymistyczna. To trzeba by zbadać. Natomiast ja myślę, że ten nastrój wśród samorządowców przekłada się też, jest przełożeniem w ogóle naszego nastroju. Że ja oczywiście nie można wszystkiego zwalać na prezydenta Trumpa, na tą straszliwą wojnę w Ukrainie, ale my tym jesteśmy już zmęczeni, tym wszystkim. Jednak wszyscy chcą mieć poczucie nie tylko rozwoju, ale poczucie bezpieczeństwa. Tego poczucia bezpieczeństwa niestety nie ma i też się mówi, że sytuacja geopolityczna może być jeszcze gorsza. Jeszcze gorsze rzeczy mogą nas czekać, chociażby, znaczy lepiej, żeby to oczywiście się nie zdarzyło. Więc nie mamy się co dziwić samorządowcom, że ten optymizm, tak jak mówię, jest na takim umiarkowanym poziomie i uważam, że tak będzie, dopóki jednak ta sytuacja w naszym kraju, ale także i na świecie się nie uspokoi, nie ustabilizuje, to ja bym jednak nie przewidywał, że ten wskaźnik nam będzie wzrastał.
Rzeczywiście te ankiety były zbierane w momencie, gdy wybuchł kryzys paliwowy, ten konflikt w Zatoce Perskiej. Być może też to miał jakiś wpływ. Panie profesorze, pytanie...
Jeszcze przepraszam. Też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli zapowiada się 24 razy albo 25 już zakończenia wojny, dalej wojna nie jest zakończona, dalej są problemy z dostawą ropy, cieśnina dalej jest zablokowana, więc no, naprawdę to trudno mówić o optymizmie.
Pytanie do prezesa BGK-u właściwie podobne, aczkolwiek chciałbym też zwrócić uwagę, że w tym najnowszym odczycie nastąpiła pewna poprawa nastrojów w kwestii zadłużenia. Jednocześnie delikatne osłabienie wskaźnika, jeśli chodzi o inwestycje, tu ten optymizm osłabł. Z czego to może wynikać? Ja tylko dodam, że no jesteśmy jednak na finiszu inwestycji KPO. Niedawno BGK ruszył Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, czyli ten pierwszy nabór, ogromne środki dla samorządów. A tak z tym optymizmem inwestycyjnym jest średnio.
Myślę, że ważną rolę odgrywa świadomość zagrożeń i to dynamika współczesnego świata, a związana z tym odpowiedzialność włodarzy samorządowych za społeczności lokalnej. Rośnie świadomość negatywnych zmian demograficznych i związanych z tym wyzwań. Być może 2 lata temu ta świadomość była, ale nie na takim poziomie. Powstaje wiele raportów i analiz, które pokazuje skutki zmian demograficznych i to w różnych przekrojach. I to jest, to staje się nie tylko widoczne w analizach, ale trafia do świadomości. Ale to jest jeden element. Drugi element to również świadomość wyzwań dostosowania, konieczność dostosowania do zmian klimatycznych. To jest to, że widać, że są rejony z głęboką suszą, są rejony z deszczami nawalnymi, są miejsca, czy dotyka wszystkich temperatura przekraczająca 40 stopni.
Mieliśmy sytuację, że nie było wody w wodociągach.
Skalę problemów, przed którymi stoi samorząd. Jeżeli do tego dodamy jeszcze troskę o bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo fizyczne, aby nigdy nie doszło do sytuacji zagrożeń życia poprzez jakiś rodzaj ataku militarnego albo kataklizmu, to powoduje, że dotychczasowe narzędzia działania w normalnych warunkach nie są do końca adekwatne. Dlatego też ważną rolę odgrywają nowe mechanizmy wsparcia dla samorządów. Badanie było realizowane przed uruchomieniem Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. A to są 23 miliardy, w połowie kierowane dla samorządów, 20-letnie pożyczki, 0%. Dla części samorządów z umorzeniem dość istotnym, po to, żeby sprostać tego rodzaju wyzwaniom, czyli sfinansować budowle ochronne, sfinansować system powiadamiania, zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Podsumowując, pojawiają się zupełnie nowe elementy, które wymagają inwestycji w samorządach. One trafiają do świadomości, za tym podążają mechanizmy, ale to pokazuje, że jesteśmy w ważnym momencie, że to inwestowanie w podnoszenie standardu życia wymaga wejścia na zupełnie nowy etap i stąd myślę ten ograniczony poziom optymizmu. To, że samorządy z jednej strony poluźnił się ten element związany z zadłużeniem, to też jest dobra przesłanka na przyszłość, bo wiele mechanizmów będzie oparte o finansowanie długoterminowe jako szansa dla samorządów, związana z tym, że można już dziś będzie w dużej skali przeznaczyć pieniądze dla samorządów. One będą spłacane, być może umarzane, bo z zerowymi oprocentowaniami w dłuższym okresie czasu. Podsumowując, nie jestem zaskoczony takim elementem, bo jest element optymizmu, ale bardzo, bardzo ostrożnego, a to trzeba na to spojrzeć przez te 3 kluczowe wyzwania, których dekadę temu nie dostrzegaliśmy. Kilka lat temu one były w zarysie, teraz one się unaoczniają.
To skoro jesteśmy przy bankach, to jeszcze o ten spadek optymizmu inwestycyjnego samorządów chciałem zapytać prezesa ING. Czy to widać ten spadek optymizmu samorządów w danych banku komercyjnego? Czy banki komercyjne mają tu jakąś odpowiedź? Czy z samorządami jakby czy generalnie, czy ten odczyt najnowszy wskaźnika aktywności rozwojowej samorządów i spadek optymizmu inwestycyjnego samorządów widzicie Państwo gdzieś w swoich analizach, w swoich danych?
Dziękuję. Wydaje mi się, ja chciałem może nawiązać do tego, co powiedział profesor Czekaj, że zgadzam się, że u podstaw tego, ja jestem po tej stronie, która mówi, że jest trochę bardziej pesymistyczny pogląd na przyszłość niż optymistyczny, leży demografia. Dlatego, że uważam, że generalnie jeżeli nie będzie dochodów z PIT-u, to samorządy będą na tym cierpiały w dłuższej perspektywie. To jest widoczne w tym slajdzie, który Państwo pokazywali, bo spadek inwestycji albo niewystarczające inwestycje wiążą się też z niewystarczającym użyciem długu. I generalnie to, że na zielono pokazujemy, że samorządy się oddłużają albo w sposób bardziej optymistyczny patrzą na możliwości finansowania czegoś w przyszłości, to pokazuje tylko ich obawę przed jakimiś zjawiskami. Jednym z tych zjawisk jest na przykład to, że jeżeli się realizuje inwestycje, to ona potem trzeba ponosić w każdorazowym budżecie, rocznym koszty, które będą utrzymywały tą inwestycję i to są już koszty stałe. I w tym momencie, jeżeli na przykład łączy się to z depopulacją, a tą depopulację było widać tutaj na tych różnych typach jednostek samorządu terytorialnego, które Państwo pokazywaliście, no to będzie to jak taka kula wisząca na szyi samorządu i on nie będzie w stanie się dalej rozwijać. I ja uważam, że to jest bardzo istotny element i im dłużej to badanie będzie prowadzone w przyszłości, to ten element demograficzny będzie się wybijał i on będzie stanowił w przyszłości, za 10 lat, być może 80% samorządów wskaże go jako problem, bo nie ma miasta w Polsce, które by się właściwie w tym momencie nie depopulowało w jakimś stopniu. Oczywiście Warszawa, tam Gdańsk, tak, te dwa, które ściągają z różnych przyczyn jeszcze ludność, ale generalnie większość jednak miast się depopuluje. Proszę spojrzeć na Łódź, tak, która od 89 roku chyba straciła prawie 200 tysięcy mieszkańców. Więc generalnie, jeżeli na to popatrzymy, że te 200 tysięcy mieszkańców w Łodzi albo część z nich płaciła podatki i teraz tych ludzi po prostu nie ma, no to tych dochodów jest mniej. I to jest bardzo istotny element i bardzo martwiący, powiedziałbym, bo generalnie jakbyśmy chcieli powiedzieć, ja tutaj do pana rektora nawiążę, że nawet jak wojna się skończy, to obawiam się, że może być jeszcze gorzej, bo na przykład odpłyną imigranci, którzy do nas przyjechali z Ukrainy, to ta paradoksalnie sytuacja samorządów się jeszcze pogorszy, bo oni też płacą podatki i oni też uczestniczą w budowie tej gospodarki w tym momencie. Więc ja uważam, że to jest podstawowa przyczyna. Zaskakuje mnie to w tym badaniu, które Państwo pokazywaliście również, że samorządy jak myślą o sobie, to tą demografię widzą na czwartym miejscu, ale jak myślą o gospodarce, tak, to tutaj państwo ma problem. Więc to jest dość takie paradoksalne, prawdopodobnie z perspektywy zatrudnienia w przedsiębiorstwach, tak, że nie będzie pracowników. Tak sobie to rozumują, ale generalnie samorządy będą miały ten problem. Po pierwsze, dodam jeszcze, że my jako bank od lat obsługujemy samorządy, obsługujemy prawie 300 jednostek samorządu terytorialnego i rzeczywiście widzę, że użycie kredytów do inwestycji jest niższe niż było proporcjonalnie do wielkości gospodarki 15 lat temu, jak popatrzę z takiej dłuższej perspektywy. Co prawda te inwestycje mają charakter dużo bardziej przemyślany, bo była kiedyś taka moda na przykład w latach 2005-2015 na budowę akwaparków, na budowę w każdej małej gminie właściwie takich obiektów, których potem trzeba było ponosić koszty ich utrzymania. One teraz są dużo bardziej przemyślane, ale jednocześnie ten optymizm jest ograniczony z tego samego powodu, który wymieniłem na początku. Dodam jeszcze jeden element tutaj, bo patrzę na ten wskaźnik dotyczący zatrudnienia i mówiąc szczerze, nie wiem, jak go interpretować, bo rozumiem, że im więcej pracuje w samorządach, tym lepiej, tak? Czy to tak należy? Racjonalność, tak? No bo generalnie teraz ten element, który pan profesor też wymienił, tej digitalizacji i użycia technologii jest istotny, więc moglibyśmy popatrzeć może w przyszłości na to, w jaki sposób samorządy sobie radzą z użyciem tych nowych technologii w stosunku do ilości osób zatrudnionych, bo jeżeli nie na przykład nadrabialibyśmy to ilością osób pracujących, no to na przykład wprowadzenie 4-tygodniowego dnia pracy powoduje, że z definicji ta liczba osób przybędzie, a nie zwiąże się to w żadnym stopniu z poprawą funkcjonowania samorządu.
W wielu samorządach ten pilotaż 4-dniowego tygodnia pracy się przyjął, są bardzo zadowolone.
Samorządy pewnie tak. No.
Tak. A jednocześnie dane GUS-u, jeśli chodzi o zatrudnienie w samorządach, pokazują, że jednak rośnie zatrudnienie. Średnie zatrudnienie na koniec 2025 roku było wyższe, na pewno o kilka tysięcy niż rok wcześniej. A o demografii jeszcze porozmawiamy. Natomiast jeszcze ostatnie w tej serii pytanie do przedstawiciela samorządów. Pan Marcin Wojda z Unii Metropolii. Miasta na prawach powiatu zanotowały największy spadek optymizmu. Z czego to wynika pana zdaniem?
Najpierw chciałbym się odnieść w ogóle do pomiaru, do wskaźnika, zanim odpowiem na to pytanie. Przygotowując się na to dzisiejsze spotkanie, z zainteresowaniem mieliśmy okazję obejrzeć wcześniej tę prezentację i te wyniki. Postanowiłem sprawdzić, jakby spróbować porównać sobie to, co pokazuje WARC z tym, co pokazują inne raporty w danym obszarze. I przyjrzałem się raportom, między innymi raportowi, który został przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Również przez takie analizy zrobione przez FRTL, ale Unię Metropolii Polskich, też Związek Miast Polskich, ale też Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Edukacji. I co chciałem powiedzieć? To chyba taka dobra informacja dla autorów tej metodyki, bo to wszystko, co pokazuje wskaźnik, ma w jakiś sposób odzwierciedlenie w wynikach raportów, czy nawet w wynikach trochę innych badań i analiz, na przykład robione przez regionalne izby obrachunkowe w kontekście inwestycji, w kontekście tego, w jaki sposób samorządy podchodzą do planowania. I to jest taka moja ogólna uwaga i podziękowanie dla autorów tej metodyki. Badanie nie jest i ten pomiar nie jest realizowany bardzo długo, no ale już ma takie znamiona badania fraktalnego, powtarzalnego i wydaje mi się, że czym dłużej na niego patrzymy i na te poszczególne pomiary, no aż się chce wyobrazić, co będzie dalej na tym pierwszym wykresie, który pokazaliśmy, czy będą jakieś trendy, czy można będzie na to trochę inaczej patrzeć. Teraz spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Wrócę też do tej demografii. Mówi pan, że tam jest mniejszy optymizm. Tak? Tak. Jeżeli chodzi o samą kwestię demograficzną, to chcę powiedzieć, że w miastach, znaczy w jednostkach samorządu terytorialnego, tych mniejszych, gminnych, trochę wcześniej włodarze zauważyli problem demografii. Oni się z nim zaczęli borykać już od wielu lat. Natomiast można powiedzieć, i to też jest powiedziane w jakiś sposób, wytłumaczone właśnie w raporcie FRTL-u, że to zjawisko może do demografii albo przyglądanie się jej z perspektywy większych miast, ono jest jednak nowe. I dotyczy trochę innego patrzenia i innych problemów. A jak coś jest nowe, stosunkowo nowe, no to też pojawiają się większe kwestie związane z niepewnością, z myśleniem o tym, no dobrze, ale jak mamy sobie poradzić i co dalej z tym zrobić. Bo jednak świadomość włodarzy samorządowych jest na dosyć wysokim poziomie i myślenie o tym, jak odpowiedzieć na wyzwania, które są związane z zarządzaniem z perspektywą wieloletnią, a nie z zarządzaniem jednodniowym w jednostkach samorządu terytorialnego, no jest dosyć poważne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj dosyć, powiedziałbym, w potocznym myśleniu, myśląc o rozwoju w samorządach, również w tych gminach, miastach na prawach powiatu, myślimy o nowych inwestycjach, o tym, że będzie kolejna droga, kolejna inwestycja w jakąś infrastrukturę usługową. Już celowo nie mówię żłobek, przedszkole, no bo to już zaczyna być ryzykowne i coraz bardziej przychodzi do głowy, no dobrze, no ale po co mi ten żłobek, jak mi się dzieci nie rodzą. Ale jednak tak myślimy. Natomiast wydaje mi się, że to wyzwanie, z którym samorządowcy, i to jest ten taki o pesymizm i powiedzenie, no coś tutaj inaczej trzeba myśleć, jest związane z tym, że na rozwój zaczynają patrzeć inaczej. To znaczy się nie coś nowego, tylko jednak utrzymanie, jak utrzymać, już nie mówiąc o zwiększeniu jakości usług publicznych, ale jak je utrzymać. No, w kontekście przedszkoli, żłobków, które przypomnę kilka lat temu budowane były właśnie w miastach na prawach powiatu. Jakby było tych miejsc za mało, a dzisiaj okazuje się, że są puste miejsca w żłobkach publicznych.
W Warszawie 4,5 tysiąca miejsc po tegorocznej rekrutacji zostało.
Także. Dokładnie pustych. A 5 lat temu czy 6 lat temu tych miejsc było za mało. W związku z tym no, mamy inne dylematy zarządcze. No dobrze, no chwilę, jesteśmy w innej rzeczywistości i my musimy zarządzić świadomie utrzymaniem albo rozwojem jakości, ale z perspektywy zupełnie innych wyzwań, które będzie miało społeczeństwo już nie dzisiaj, ale za 10-15 lat. I to jest moim zdaniem ta perspektywa obawy. Druga rzecz, którą no, należy podkreślić, jest związana z tym pojawieniem się tego hasła bezpieczeństwa. 16% z tego, co sobie dobrze przypominam, było takich wskazań. To jest nowa rzecz. I to znowuż ten efekt nowości i myślenia, no dobrze. I teraz te wyzwania związane z budowaniem infrastruktury ochronnej dla ludności, ale nie tylko, bo my trochę na tą obronność i ochronę ludności patrzymy z perspektywy znowuż inwestycji, wydania kupy pieniędzy na to, żeby było jedno, drugie schronienie w odpowiednim standardzie zbudowane, ale ci samorządowcy również widzą inne wyzwania w tym obszarze, które trochę nie ciężko jest zapisać do tej części ekonomicznej, finansowej, wydatkowej. Relacje i budowanie odporności społecznej, relacje ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, które wchodzą na inny wymiar, który do tej pory był niespotykany albo inaczej nieuświadomiony. Zazwyczaj te relacje na przykład z organizacjami pozarządowymi były ukierunkowane na realizację zleconych zadań. Dzisiaj będą ukierunkowane na to, żeby zbudować świadomie zbudować sieć odporności ludzi, którzy nawzajem sobie pomagają, organizacji, które w odpowiednim momencie wstaną w innej roli. W związku z tym trochę o tym pesymizmie, również on jest związany z tymi zadaniami, które spoczywają na włodarzy, związane z ochroną ludności. No a miasta na prawach powiatu, skupiska ludności są największe. W związku z tym te wyzwania są największe. I ci prezydenci, burmistrzowie, wójtowie zdecydowanie zdają sobie z tego sprawę, że nie są w stanie zbudować tylu miejsc schronienia, żeby wszyscy ich mieszkańcy się schronili, bo musieliby zbudować drugie równolegle miasto pod ziemią, co jest po prostu niemożliwe. I tak bym chyba skomentował ten pesymizm, który ten spadek, który tutaj widzimy w odczuciach, ale też podkreślę jeszcze raz to, co powiedziałem na samym początku, on też wynika z racjonalnego patrzenia na liczby i te budżety i plany inwestycyjne pokazują ten spadek. Jeszcze wrócę do jednej rzeczy, żeby podciągnąć albo pokazać jeszcze jeden argument w kontekście tego, co pan prezes mówił i pan profesor Czekaj. Tam jest jeszcze jeden taki element. Oprócz tego, że no, perspektywa finansowania, źródeł finansowania się zmniejsza, tam jest też element, jeśli dobrze go czytam, zwiększenia opłat za usługi publiczne. No i to jest coś, mówimy sobie, zaczynamy radzić sobie sami i szukamy takich źródeł finansowania, żeby utrzymać jakość usług publicznych. No i niestety też związane to jest z kosztem, który będą musieli ponieść mieszkańcy.
Dziękuję. Ten wątek demografii, kryzysu demograficznego, on się przewija i wybija na pierwszy plan już kolejną naszą debatę. Pół roku temu też mocno wybrzmiała teza szefa Rady Fiskalnej, że Polski nie stać na 2,5 tysiąca gmin. No właśnie, o tym kryzysie mówią też najnowszy raport BGK-u. o tym, że ta kula śniegowa depopulacji się rozpędza i ona coraz bardziej uderza w budżety samorządów i będzie coraz bardziej uderzać. No, na razie widzimy, że duże miasta, wspomniałem o Warszawie, ale to dotyczy także Łodzi, zamykają oddziały przedszkolne, co jeszcze parę lat temu było nie do pomyślenia. Podejrzewam, że za chwilę trzeba będzie zamykać niektóre szkoły. Znaczy, mniejsze gminy to już od dawna mówią o konieczności racjonalizacji sieci szkół. No i właśnie takie pytanie właściwie do pana profesorze, pytanie do profesora Wachowiaka. Czy pan zgadza się z tą tezą, że konieczne są głębsze reformy, że nie stać nas na te 2,5 tysiąca gmin?
To jest oczywiście trudne pytanie i pytanie złożone i nie ma prostej odpowiedzi, bo trzeba to rzeczywiście przeanalizować, czy tyle gmin nam jest potrzebnych, ale to powinniśmy zacząć od podstawowego dokumentu, a mianowicie dokumentu dotyczącego strategii rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Żeby przeprowadzić rzetelną analizę uwarunkowań, w których działają samorządy terytorialne, tych uwarunkowań i prawnych, i uwarunkowań ekonomicznych, i uwarunkowań demograficznych, o których tyle już mówiliśmy, uwarunkowań politycznych. I dopiero jak przeprowadzimy rzeczywiście tą rzetelną analizę sytuacji samorządów terytorialnych w Polsce, na tej podstawie powinniśmy opracować strategię rozwoju samorządu terytorialnego i z której to strategii powinno wynikać, ile gmin w Polsce powinno być. Bo to, że zamykamy przedszkola i zamykamy żłobki, to ja w roku 1998, czyli prawie 30 lat temu, jako wiceburmistrz na Żoliborzu też zamykałem żłobki i zamykałem przedszkola, bo też było ich za dużo. A więc no, sytuacja jest zmienna i elastycznie trzeba się do tego dostosowywać, ale też jest inne rozwiązanie, które też wymaga analizy, a mianowicie podziału zadań między powiaty a gminy. Bo jeżeli część zadań gminnych przejmie powiat jako ta jednostka bardziej ogólna, no to wtedy może i tych gmin tyle powinno być. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden kierunek, który widzę, a mianowicie związki gmin. Związki gmin, które by mogły realizować pewne zadania wspólne, bo rzeczywiście tyle przedszkoli, tyle szkół nie jest potrzeba, czy chociażby szpitali. Natomiast tu też musimy wziąć pod uwagę ten aspekt polityczny, uwarunkowania polityczne, że każdy powiat chce mieć swój szpital, prawda, każda gmina chce mieć swoją szkołę i tak dalej, i tak dalej. Tu chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę. Ochrona zdrowia była na 12 pozycji, wskazań było 6%, ale to jeszcze było przed aferą, prowadzone badania i myślę, że w tym obszarze też sytuacja się bardzo zmieni, no bo powiaty szczególnie będą musiały przeanalizować racjonalność funkcjonowania szpitali, no bo jak się dzisiaj chyba w radiu usłyszałem w toku, w Koszalinie chyba lekarz zarobił 2,5 miliona złotych, a 11 chyba 1,2 miliona. To nie jest to już sprawa tylko Warszawy, ale w ogóle to jest sprawa systemowa.
Szkoda, że nie ma doktora Kubalskiego. Myślę, że mielibyśmy ciekawą opinię. Pytanie do profesora Czekaja. Raport BGK-u wskazuje, że prawie 96% gmin do 2060 roku odczuje spadek dochodów z PIT-u. Ja tak się zastanawiam, jak ten system bankowości rozwojowej będzie musiał się dostosować do tego, jak będzie musiał się zmienić, żeby obsłużyć te nowe potrzeby samorządów, te takie nieelastyczne wydatki bieżące.
No tak, to jest poważne wyzwanie. Z tego raportu też wynika, że obecnie około 1/4 wydatków jest związana, niezależna od liczby mieszkańców, więc to też będzie działało w ten sposób, że koszty utrzymania pozostają, natomiast baza podatkowa, system zasilania, obecny system zasilania nie daje pełnej odpowiedzi. Ale to jest głębszy problem. Tu zgadzając się z profesorem Wachowiakiem, to wymaga głębszej analizy, bo z jednej strony z punktu ekonomicznego koszty stałe funkcjonowania terenów o mniejszej liczbie ludności radykalnie wzrosną. Z drugiej strony są możliwości uzyskania efektów skali właśnie przez wspólną realizację, łączenie usług, tworzenie takiego podejścia, żeby pewne zadania realizować w grupie, bo jest to taniej. Ten sektor budżetowy, sektor biznesowy dawno to dostrzegł, tworzy centra usług, bo są tańsze niż utrzymywanie w każdej lokalizacji z całego systemu zarządzania administracyjnego. Więc to wymaga tego podejścia. Po drugie, to też by trzeba się zastanowić, czy w tym elemencie spadku demograficznym nie są jakieś szanse. To znaczy wszystko widzimy zagrożenia, ale też i pewnie konieczność dostosowania się do działania z mniejszą liczbą osób. Trzeci element to przestawienie akcentów. To mówiliśmy trochę symbolicznie o zamykaniu żłobków czy przedszkoli, no ale nie powiedzieliśmy, że z drugiej strony...
Infrastruktura dla seniorów na przykład.
Dokładnie, system opieki nad osobami, no, również w związku ze zmianą trendów, zmianą bardzo dużej liczby gospodarstw domowych jednoosobowych, które nie są w stanie zapewnić opieki, tak by powiedzieć, tak jak było historycznie, nad osobami starszymi w domu. To zupełnie przesuwa te akcenty. I kolejny element to mowa o dużych miastach. To nie tylko w dużych miastach wskaźniki demograficzne przyrostu naturalnego są zerowe albo ujemne, ale zaczyna się, że saldo migracji zaczyna już być ujemne, bo w duże miasta miały saldo migracji dodatnie. Teraz może się okazać, że te dwa elementy, więc jest cały kompleks elementów, które będzie wymagało prawdopodobnie w przyszłości zredefiniowania systemu zasilania, ale i struktury organizacji państwa przy mniejszej liczbie ludności. Powiem jedną rzecz, ale trochę się boję cytowania, więc miałbym prośbę o niecytowanie, ale powiem. Mieliśmy spotkanie z przedsiębiorcami. Przedsiębiorca narzekał, że nie ma osób do pracy lokalnych. No, potem narzekał, że urząd wojewódzki nie wydaje mu pozwoleń dla cudzoziemców. I w końcu zaapelował o więcej Kolumbijczyków. No i to było dość znamienne, tak? To znaczy, że przedsiębiorcy nie ma rąk do pracy i idą w ten kierunek, który chyba nie jest optymalnym rozwiązaniem dla Polski w dłuższym okresie czasu. Podsumowując, te badania pokazują w obecnym stanie prawnym i pokazują obecne tendencje. To wymaga poważnego namysłu nad różnymi elementami i podjęcia działań takich strategicznych dla Polski, związanych i z systemem zasilania, ale i strukturą zarządzania państwem polskim na poziomie samorządowym.
A jakiś program, pana zdaniem, taki rządowy dla samorządów mniejszych, wyludniających się, będzie potrzebny?
Pierwszym elementem
no bo emeryci, seniorzy nie będą generować...
Pierwszym elementem to jest diagnoza. Drugim przygotowanie potencjalnych rozwiązań, a trzecim element finansowania. To do tego zmierzam, czyli do tego, że następne pewnie miesiące albo kwartały to powinny być elementem poszerzonej diagnozy i przygotowania propozycji rozwiązań.
No tak, częściowo Ministerstwo Finansów już proponuje pewne elementy korekty systemu dochodów samorządowych. Nie ma doktora Kubalskiego, bo on się tym zajmuje. Natomiast tam faktycznie w korektach zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów są pewne takie elementy uwzględniające zmiany w determinantach, od których zależą potrzeby wydatkowe samorządów związane z demografią, ale to jest chyba na inny temat, na inną debatę. Dobrze, to teraz pana prezesa Bolesławskiego chciałem zapytać, jak na ten trend depopulacji będzie odpowiadał sektor bankowości komercyjnej. No, słyszymy, że będzie coraz więcej seniorów, oni nie generują udziału w PIT-ie dla samorządów. Czy na przykład należy spodziewać się pogorszenia oceny ryzyka kredytowego samorządów? Czy ten sektor widzi może jakiś potencjał?
Znaczy, emeryci też płacą podatki w Polsce, więc
generują. No tak, ale nie takie jak...
No, dlaczego nie? Różne. No, płacą podatki. Więc jak płacą podatki, to płacą PIT, więc też generują. Natomiast generalnie to ja chciałem podkreślić jeszcze jedną rzecz, dodać do tego wszystkiego, bo przede wszystkim to my postrzegamy rolę samorządów jako, nie wiem, rolę jednostek do wydawania pieniędzy. To nie jest właściwe podejście, dlatego że generalnie samorządy powinny kreować strategię i przyciągać, tak jak my przyciągamy klientów jako banki, to samorządy powinny przyciągać tych, którzy dadzą im PIT. Czyli bo PIT jest nadal tym podstawowym źródłem dochodów samorządów. Poza subwencjami, dotacjami i innymi rzeczami, ale to są wszystko rzeczy wygenerowane. Więc generalnie, jeżeli mówimy o inwestycjach, to te inwestycje powinny generować, uatrakcyjniać fakt, że jeżeli stanę się mieszkańcem danego miejsca, to przyniosę więcej przychodów danej gminie czy danemu miastu. I takiego toku rozumowania, ja mówiąc szczerze, trochę nie ma. Znaczy generalnie, może się mylę, to może jest inaczej. Ale generalnie większość myśli, w jaki sposób wydać te pieniądze, które się ma w danym budżecie, a niekoniecznie myśleć z perspektywy długoterminowej. I to jest rzecz, która jest dla banków na przykład przy ocenie miast bardzo istotne, to jak te trendy populacyjne będą generowały, my to nazywamy taką bieżący dochód i jak ten bieżący dochód pozwoli na obsługę długu w przyszłości, który potencjalnie może być zaciągnięty. Więc to co jest istotne, to, że nasze gminy, miasta mają dużo więcej możliwości zaciągania długu niż go zaciągają. Więc taka jest moja teza przynajmniej. Ja widzę generalnie awersję do zaciągania zobowiązań kredytowych w gospodarce, ale to się przekłada od osób fizycznych poprzez przedsiębiorstwa po samorządy. I generalnie, jeżeli ktoś by miał pomysł na to, w jaki sposób przyciągać ludność, bo to konkurencja się będzie nasilać prawdopodobnie pomiędzy miastami, bo my mówimy o badaniu na rok 2027, to jest perspektywa przyszłego roku, więc rzeczywiście to nie jest jeszcze ten punkt w czasie, ale w przeciągu najbliższych 8-9 lat to dopiero odczujemy to, co nadchodzi. My jako banki widzimy rok 2034-2035 jako ten, w którym nastąpi implozja demograficzna i dopiero odczujemy bardzo negatywne skutki, których jeszcze nie widzimy. I musimy, znaczy my musimy, miasta muszą konkurować o to, żeby przetrwać w skrócie. Oczywiście nie jest rolą miast budowanie polityki prorodzinnej, czy też, nie wiem, zwiększanie przyrostu, ale są w stanie uatrakcyjniać swoją infrastrukturę, budować ją w taki sposób, żeby tych ludzi przybywało, ewentualnie przemieszczali się do miast i do danych miejsc, tak? I oczywiście, jak się patrzy na inwestycje, to nie znaczy, że to ma być luksus, na który nas nie stać, bo na przykład, jeżeli budujemy przystanek autobusowy i on się składa z trzech wiat, to ktoś będzie musiał te wiaty potem utrzymać i one będą generowały koszty i generalnie jak będziemy budowali w ten sposób, to będziemy ponosili coraz więcej wydatków na utrzymanie tej infrastruktury, będzie mniej pieniędzy na bieżącą działalność i tak dalej. Co bym jeszcze do tego dodał, to dodałbym również to, że z perspektywy banków, to banki by patrzą na samorządy właściwie jako na ryzyko kraju, czyli de facto nie było takiej sytuacji, albo nie wiem, nie pamiętam, może była, ale to są pojedyncze przypadki od 1989 roku, żeby jakiś samorząd zbankrutował.
Jeden był.
No jeden, ale
chociaż
to wtedy
coś formalnie nie było takiej możliwości.
No więc właśnie, więc generalnie to jest bardzo dobry kredytobiorca, bo jest równy ryzyku kredytowemu Polski, czyli sovereign debt, który oznacza, że de facto aktywa ważone ryzykiem na tego typu kredyty są na bardzo niskim poziomie. Więc my jako sektor bylibyśmy skłonni naprawdę dużo więcej pożyczać samorządom. Być może, jeżeli trwają dyskusje na poziomie rządu, w jaki sposób podejść do zadłużenia tych jednostek, to może trzeba być trochę mniej konserwatywnym również z perspektywy właśnie tych zmian, które teraz następują, i pozwolić im się trochę bardziej zadłużać. Chociaż patrząc na tę ankietę, wynika na to, że oni tak mają jeszcze przestrzeń do tego, żeby się zadłużać, i jej nie wykorzystują. No ale to są dwa oddzielne elementy. Co jeszcze jest istotne, to dodałbym jeszcze do tego jeden wątek z perspektywy wspólnot mieszkaniowych i samorządów, który wybije się w przyszłości na czoło, to są bloki, dlatego że generalnie nadal 25% populacji Polski mieszka w blokach, czyli tych budynkach, które były zbudowane tam w latach 60., 70. i tak dalej. Ich długość została wydłużona o 40 lat, to znaczy przydatność do użytku, nie wiem jak to określić, to jest do spożycia. Bo generalnie stwierdzono, że jednak one się nie będą zawalały w tym krótkim okresie, na który je zbudowano. Bo pamiętam, że początkowo to już wypadałoby mniej więcej 15 lat temu, powinny się już zawalać, ale się jeszcze nie zawalają. Ale to nastąpi, tak? Bo generalnie łączenia pomiędzy wielką płytą są oparte, bo myśmy to analizowali też z perspektywy właśnie kredytów mieszkaniowych, są oparte na tych haczykach czy na takich metalowych łącznikach, które spajają te budynki. I nadejdzie moment, w którym nie będzie możliwości dłużej przedłużania przydatności tych budynków. Więc samorządy staną przed koniecznością zaadresowania tego problemu i być może depopulacja to będzie tym pozytywnym elementem, o którym pan profesor powiedział, ale z drugiej strony na pewno to nie będzie skorelowane. Więc generalnie ten element kosztowy także dojdzie, bo to są ogromne, ogromne wydatki. Wreszcie, jeżeli się mówi o seniorach, to utworzenie infrastruktury i utrzymanie infrastruktury dla seniorów jest dużo droższe niż dla dzieci, bo generalnie to są nieporównywalne koszty związane z obsługą medyczną, z zaopatrzeniem, z bezpieczeństwem, z budowaniem całej infrastruktury. Więc to też jest kolejny element, który trzeba wziąć pod uwagę, żeby w jakiś racjonalny sposób zaplanować te wydatki, bo te jednoosobowe gospodarstwa domowe, o których tutaj była mowa, zdominują prawdopodobnie wielkie miasta w pierwszej kolejności. Myśmy to analizowali w Polsce, ta średnia wynosi chyba, znaczy ilość jednoosobowych gospodarstw domowych w dużych miastach w Polsce to jest około 15 czy 16%, ale są miasta w Europie Zachodniej, w które one sięgają już 50% i prawdopodobnie będzie ich coraz więcej. Więc generalnie też stworzenie systemu, w jaki sposób reagować na przykład w korelacji ze służbami medycznymi, na wzywanie nawet karetki pogotowia, jeżeli się mieszka samotnie, to jest zupełnie inny system, którego w ogóle nie ma w Polsce, w jaki sposób chronić tych ludzi przed tym, żeby masowo nie ulegali wypadkom i tak dalej. No bo przecież chyba jest jasne, że jeżeli mieszka się z kimś w mieszkaniu, to widać, że ta druga osoba jest w stanie zareagować w momencie, kiedy jest jakiś...
Może będą roboty.
Może będą roboty, ale to też nie wiem, czy to w takim czasie się stanie. Natomiast do nas, do banku kiedyś przyszedł ktoś, pamiętam, z pomysłem stworzenia takiego systemu wzywania pomocy medycznej poprzez opaski, które mierzą coś na ręku. Nie wiem, to się rozmyło, to się opowiadał nam, że to już jest, dyskusje są z NFZ-em na ten temat, ale trzeba o tych wszystkich rzeczach pomyśleć. To są wszystko koszty, więc im bardziej będą miasta współzawodniczyły o to, żeby pozyskać ludzi, tym lepiej. I dodam do tego jeszcze imigrację. Uważam, że bez imigracji nie mamy szans na to, żeby w jakikolwiek sposób racjonalny funkcjonować za 5-10 lat. Imigracja w sensie do Polski, a nie z Polski, oczywiście dodam, tak? To jest bardzo istotne.
Dziękuję. Powiedział pan, że samorządy będą musiały konkurować o podatników i wydaje się, że duże miasta według tych wszystkich analiz no, są na takiej uprzywilejowanej pozycji, mają przewagę w tym zakresie, bo według analiz kryzys demograficzny najmniej uderzy właśnie w te największe miasta. Mimo wszystko do 2060 roku metropolie będą jedynymi samorządami, gdzie ten udział osób w wieku produkcyjnym sięgnie 50%. I tutaj też chyba pytanie się pojawia, czy jest pomysł, jak wykorzystać tę przewagę.
Ja najpierw bym się odniósł do tej rywalizacji. Wydaje mi się, że to znaczy takie proste przełożenie z rynku myślenia o tym, że samorządy mają ze sobą rywalizować o mieszkańca, o podatnika, czyli o pieniądze. Ono nie jest, że tak powiem, najrozsądniejsze w kontekście myślenia w ogóle o wyzwaniach dla państwa. No bo co z tego, że Warszawa przyciągnie kogoś z Radomia, jak ten Radom będzie miał dalej problem, czyli to państwo będzie miało dalej problem. Więc wydaje mi się, że to nie jest takie jednoznaczne, żeby ten mechanizm zrobić. Jeśli chodzi o w ogóle, czy żeby ten mechanizm tak przełożyć, jeśli chodzi w ogóle o dbanie o to, żeby jakość życia, jakość usług była coraz wyższa, prawda, to jak najbardziej tak, ale nie jestem pewien, czy celem ma być to, żeby zabrać mieszkańców z jednej gminy do drugiej gminy. I akurat my myśląc sobie, że no, trochę reprezentuje ten obszar jednostek samorządu terytorialnego, no, które są największe miasta i pewnie w moich ustach trochę brzmi ironicznie, czy nie, śmiesznie, może tak bym powiedział, bo właśnie te miasta w ten sposób się zbudowały historycznie, że przyciągały ludzi z całej Polski i tutaj tych ludności było coraz więcej. W związku z tym to jest dziwne. Ale gdyby tutaj siedział przedstawiciel gmin wiejskich, myślę sobie, żeby jeszcze bardziej protestował, tak? No bo on widzi zupełnie inną perspektywę i dlaczego miałby myśleć o tym, że no bo jednak konkurencja jakości życia między miastem, dużym miastem na prawach powiatu a gminą wiejską no jest no inna. No jakby ten trend odpływu my widzimy od bardzo dawna no i on doprowadza do tej sytuacji, że dzisiaj te gminy wiejskie będą miały największe wyzwania związane z odpowiedzeniem na demografię, na te prognozy demograficzne, które my widzimy. Więc to jest taka jedna rzecz, którą chciałem podkreślić, żebym chyba nie przenosił tych tak jednoznacznie, tak w prosty sposób. Aczkolwiek oczywiście myślenie o tym, ono jest w samorządach, to znaczy się podpatrujemy nawzajem swoje inne miasta i patrzymy, jak są rozwiązania budowane. No chociażby odpowiedź na kwestię tego, w jaki sposób opiekować się osobami starszymi i te opaski, o których pan wspominał, czy jakiekolwiek inne formy, no to jest i to takie powiedziałbym podpatrywanie jest, jakieś świadome myślenie, dobrze, to ja też może tak zrobię, a ja zrobię lepiej niż ktoś z innego miasta. I to jest taki komentarz trochę do pana prezesa. Natomiast jak sobie miasta, to będą inne wyzwania. No bo pan profesor Czekaj też powiedział, że obserwujemy odpływ z dużych miast. Tak? Ta wspomniana Łódź tutaj przed chwileczką przez pana prezesa również, prawda? To nie jest tak jednoznaczne, że te miasta będą miały najmniejszy problem i najmniejsze wyzwania. One będą po prostu inne. No chociażby odpływ mieszkańców z miasta centralnego w obszarach metropolitalnych do gmin ościennych powoduje to, że te gminy się w sposób brutalnie szybki rozwijają. Te wszystkie, to całe budownictwo łanowe, z którym mamy, które obserwujemy, no to polega na tym, że po prostu na tych wąskich paskach są budowane osiedla. Ci ludzie tam zaczynają mieszkać. te gminy mają wyzwania, bo muszą odpowiadać na ich potrzeby, drogi dojazdowe. Prezydent Szczecina ostatnio opowiadał taką historię, że w pewnym momencie rozwój jednej gminy pod Szczecinem doprowadził do tego, że ci ludzie się buntują i mają pretensje do Szczecina, chociaż mieszkają poza Szczecinem, że nie można do Szczecina wjechać. No ale Szczecin planował wjazd na ileś mieszkańców, którzy będzie z tej strony wschodniej przyjeżdżać do Szczecina, a tam jest po prostu 30-40 razy więcej mieszkańców w ciągu 4 lat niż było wcześniej. No i to są też wyzwania, które będą dotyczyły, co się okazuje, miasta centralnego, no bo to pretensje są do miasta centralnego, bo ono jednak świadczy usługi dla mieszkańców również spoza swojego terytorium. To właśnie to chciałem podkreślić, że to są takie trochę wyzwania, które nie będą tylko i wyłącznie w obszarach metropolitalnych, bo jeśli my mówimy o wyzwaniach w małych gminach, i w kontekście demografii, no co zresztą widać też w finansach i w planach tych gmin, to my mówimy o takiej sytuacji, że one stoją przed takim dylematem, jak mam prowadzić usługi, te najbardziej proste, publiczne, ale też te takie, powiedziałbym, nieoczywiste pod tytułem, czy w ogóle ten urząd będzie miał rację bytu. W związku z tym, patrząc teraz, trochę przeskoczę na obszary metropolitalne, budowanie z takich związków funkcjonalnych, obszarów funkcjonalnych i myślenie z perspektywy dostarczania usług nie w kontekście jednej gminy. Dzisiaj to zjawisko i ta forma współpracy jest właśnie w obszarach metropolitalnych, dużych miast. I ono się sprawdza. No bo z punktu widzenia takiego pana Kowalskiego, który przemieszcza się kolejką dojazdową z gminy podwarszawskiej do Warszawy, on się nie zastanawia, że w tym miejscu właśnie przekroczył granicę swojej gminy, czy jeszcze po drodze miał 2-3 inne gminy, tylko po prostu jedzie, on ma ten transport, czy to jest WKTK, czy to jest miejska kolej dojazdowa, czy to jest miejska kolej, dojeżdża, realizuje codzienne swoje zadania, praca, korzysta z usług, które dostarcza większe miasto, no i wraca do domu. I znowu się nie zastanawia, czy przekroczył granicę. I wydaje mi się, że to myślenie budowania związków funkcjonalnych, czy z perspektywy jako miejsca, które to będzie koordynowało powiatu, to też jest sposób na to, żeby odpowiadać na potrzeby tych mniejszych gmin. Czyli myśleć o tym, żeby kilka gmin, to pan profesor wspomniał o tym, żeby związki były obszary funkcjonalne, tylko że nie w kontekście dużych miast, tylko w kontekście właśnie powiatów. Powiaty mogłyby być koordynatorem, powiedziałbym, albo takim organizatorem takich obszarów funkcjonalnych w tych gminach, które brutalnie rzecz biorąc nie będą sobie dawać rady, żeby dostarczyć usługi publiczne, czyli żeby funkcjonować. I teraz jeden komentarz na samym początku. My trochę mówimy o tym z takiej perspektywy problemu, a wydaje mi się, że można by było świadomie do tego powiedzieć, no trochę żeby odczarować, no bo w korytarzach pojawiają się głosy pod tytułem, no zbliżają się wybory, trudno jest mówić o takich rzeczach, likwidujmy gminy, likwidujmy szkoły, no ale popatrzmy, to jest po prostu rzecz naturalna, te samorządy zawsze się zmieniały. Czasami były miasta, czasami te miasta traciły prawa miejskie, już mówię o historii dalszej, potem znowu je odzyskiwały. To jest rzecz płynna. Niektóre miasta w ogóle traciły znaczenie, tak kompletnie po prostu przestawały istnieć jako miasta znaczące na mapie danego państwa. I teraz dlaczego chcę o tym powiedzieć? Bo jeżeli będziemy mówili zamiast o tym, nie mówmy o problemie, bo to są trudne decyzje. Mówili o tym, że to jest naturalne i mówili o tym, że trzeba zarządzić zmianą, która po prostu czeka samorządy, bo inne są wyzwania demograficzne. Czyli zarządzić kurczeniem, kurczeniem się gmin.
Pytanie, czy to jest jeszcze zarządzanie rozwojem, czy zarządzanie
Rozwój, to jest właśnie to podejście, myślenie sobie o rozwoju. Rozwój, no tak potocznie nazwany, to jest pod tytułem więcej, 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 więcej. Nieprawda. Rozwój definicyjnie jest zwiększeniem jakości. W jakości w kontekście potrzeb. A te potrzeby są inne, bo ludzie są inni, którzy będą w tych gminach. Będą starsi, będą mieli inne potrzeby niż ci, którzy byli 10 lat temu, by byli młodsi. W związku z tym tak należy podejść do rozwoju. A i teraz patrząc o zarządzaniu w kontekście kurczenia się gminy, myślimy o rozwoju. Tylko w innej perspektywie, zupełnie z innym celem, bo są inne potrzeby. I trochę mówiąc o tych miastach, o które pan mnie pytał, gdzieś wydaje mi się, że dowody zarządzania tymi związkami funkcjonalnymi i dostarczania wspólnych usług pokazują, że warto. I teraz jeden przykład, też w kontekście tej konkurencji. Po zjednoczeniu Niemiec pojawiło się następujące zjawisko. Ludzie masowo opuszczali kraj ze wschodniej strony. Te wschodnie landy, czyli dawne DDR, ludzie po prostu się przemieszczali, no bo po zachodniej stronie była lepsza jakość życia, lepsze perspektywy. Brutalnie rzecz biorąc, te miasta, można powiedzieć, przegrały konkurencję. Ale jakby nikt o tym to nie jest tak, że nikt nie zareagował. Po pierwsze, państwo jako całe zbudowało specjalny program, który był dedykowany dla landów i miast i samorządów na ścianie wschodniej Niemiec z olbrzymimi pieniędzmi, które były na to przeznaczone. I tam doprowadzano do bardzo chirurgicznych interwencji. Lipsk, przykład dosyć powszechnie opisywany przez naukowców, ale też przez samorządowców niemieckich. Tam postanowiono, ten Lipsk zauważył, że ma mało ludzi, no jakby problem demograficzny. No i zostali tylko ci, którzy przestali pracować, nie widzieli perspektywy na pracę na wschodzie i wyjechali do... Ci, którzy nie widzieli perspektywy w tym mieście, wyjechali na zachód, tam znajdowali pracę. W związku z tym no to społeczeństwo zostało takie, które można powiedzieć, no mniej mogłoby zarabiać na ten samorząd. I teraz co oni zrobili? Oni zrobili prostą rzecz. Wydali pieniądze. I to jest to, o czym pan prezes mówi, że czekają nas inne wyzwania finansowe. Musimy zupełnie inaczej podejmować decyzje w kontekście wydatkowania. Co zrobili? Skracali te budynki, o których pan mówił. Nie były już 12-piętrowe, tylko 4-piętrowe. Niektóre wyburzali, doprowadzali do tego, że ta pozostała ludność, która mieszkała trochę na krańcach tego miasta, no jednak była skumulowana w centrum. Przeprowadzali ją no, trochę na siłę. No bo ludzie nie do końca chcieli, no, ale jednak doprowadzili do tego, że oni się sprowadzali. Po co? Po to, żeby lepiej zorganizować usługi publiczne. Transport nie musi być tak rozciągnięty, po to, żeby tak daleko nie dojeżdżało autobusy. No i takich interwencji doprowadzano wielu, a dzisiaj Lipsk, proszę państwa, ma dodatni wskaźnik demograficzny.
Dobrze, zostało nam dosłownie 2-3 minuty, więc krótka runda podsumowująca. Jakie prognozy na kolejny odczyt panów zdaniem? Jak to będzie wyglądać? Czy to drgnie do góry? Czy dalej ten pesymizm będzie się pogłębiał? Znaczy ostrożny optymizm, przepraszam.
Znaczy według mnie z tego, co tutaj rozmawialiśmy, nie ma szans na to, żeby ten ostrożny optymizm się poprawił. Nadal myślę, że biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, jednak będzie cały czas ten ostrożny optymizm, nawet on będzie pogłębiony, bo jednak tych wyzwań, o których tutaj mówiliśmy, jest bardzo dużo. Ja chciałbym nawiązać do tego, co pan profesor mówił, a mianowicie do tej polityki migracyjnej. Bez polityki migracyjnej my sobie rzeczywiście nie poradzimy i bez takiej mądrej polityki migracyjnej, co ja rozumiem przez mądrą politykę migracyjną, a mianowicie, że będziemy ściągali tych pracowników o takich kompetencjach, jakich potrzebujemy. I jeszcze jest jeden bardzo ważny warunek, a więc szybko dostosują się do naszej kultury narodowej.
Panie prezesie, króciutko. Fundusz Bezpieczeństwa poprawi optymizm troszkę?
No właśnie. Te
miliardy.
Tak myślę. Myślę, że te wyzwania, które stoją przed samorządami, zmian klimatycznych, zmian związanych z bezpieczeństwem, z demografią, one się ujawniły bardzo mocno, ale w ślad za tym też idą mechanizmy. Zakończyliśmy kontraktowanie środków na zieloną transformację miast. To 13 miliardów 1200 umów. Rozpoczynamy kontraktowanie na rzecz samorządów Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Schronienia, infrastruktura podwójnego zastosowania, cyberbezpieczeństwo. to ponad 11 miliardów z całego funduszu 23 miliardy. Więc uruchamiane są kolejne mechanizmy. Też za chwilę dowiemy się, za chwilę, no, cudzysłów, o kolejnym etapie związanym ze środkami unijnymi. Trwa przygotowanie do kolejnego okresu programowania. Więc myślę, że to będą elementy, które będą mitygowały te zagrożenia i ten optymizm lekki będzie, ale w świetle tej presji zagrożeń, no to będzie pokazywanie, że są mechanizmy, że mamy możliwości, ale to nie będzie łatwe.
Dziękuję. Panie Marcinie, jak w dużych miastach ten optymizm będzie się kształtował?
No, wszyscy mówią, że duże miasta sobie zawsze dadzą radę, więc muszę powiedzieć, że będzie. Znaczy jakby no, trochę nie ma wyjścia. Ja tylko jedna rzecz w ogóle do wskaźnika też.
Króciutko, bo tutaj już
krótko. Ciekawi mnie, jak będą wyglądały wyniki wtedy, kiedy będą się zbliżały najbliższe wybory samorządowe, ale nie w kontekście w ogóle kwestii takiego rozdygotania przedwyborczego, ale w kontekście tego, że 61% włodarzy, którzy odpowiadali na te pytania dzisiaj, będą myśleli o swojej gminie, o sobie, zupełnie z innej perspektywy.
Czuję, że będzie to już ten pesymizm się tak ujawnił. Zwłaszcza w dużych miastach. Jeszcze przecież było referendum w Krakowie.
No tak, ale to jest jedno miasto, więc ono nie mogło wpłynąć na cały na cały pomiar.
Ale to uaktywniło ruchy społeczne w innych miastach, w Rzeszowie i tak dalej. Tak. Panie prezesie, jak ten wskaźnik będzie wyglądał?
Ja bym chciał, żeby wyglądał optymistycznie, ale czy będzie, nie wiem. Natomiast generalnie powiem, że mi filozofia kurczenia się i zarządzania kurczeniem jest obca. Nie potrafię sobie tego świata wyobrazić, więc zróbmy coś, co odmieni te trendy i jeszcze nie jest za późno. Jest w tym rola państwa i rola nas wszystkich, i przedsiębiorstw, i sektora prywatnego, i uczelni, i wszystkich, żeby zmienić modę. Modę na to, żeby znowu chciało się mieć dzieci. Dlatego jeżeli będziemy dążyli do sytuacji, w której będziemy zarządzali kurczeniem się, no to się będziemy kurczyli, to potem dojdziemy do 5-letnich programów, w których będziemy planować wzrost gospodarczy lub jego brak, tak jak już to robiliśmy w latach 50. Więc generalnie ja sobie tej filozofii kurczenia nie wyobrażam. Więc optymistycznie zmieńmy trendy i zmuśmy się do tego, żeby zrobić to tak, jak stało się z ekologią. Że jeżeli ESG stało się modą, to niech posiadanie dzieci też będzie modą.
I tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję i oddaję głos kolejnym.
Panelistom dziękujemy również panu redaktorowi i również za niezmienne wsparcie Polskiej Agencji Prasowej. Ze względu na transmisję będziemy przechodzić płynnie do kolejnego panelu, ale potrzebujemy chwilkę na zmienienie scenografii. Więc przypomnę, że partnerami naszego badania jest Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, a partnerem wskaźnika aktywności rozwojowej samorządu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Teraz nawiązując do tych ostatnich słów pana prezesa, przechodzimy do kolejnej debaty. Pod tytułem Od wyzwań do odporności samorządy w obliczu zmiany klimatu. O poprowadzenie jej poproszę pana redaktora Janusza Króla i też dziękujemy za niezmienne wsparcie Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w organizacji naszego przedsięwzięcia, a także w docieraniu do samorządowców. Oddaję głos panu redaktorowi z prośbą o zaproszenie panelistów.
Dziękuję bardzo. Chciałbym poprosić panią prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, panią Dorotę Zawadzką-Stępniak. Bardzo proszę, pani prezes. Panią doktor...
Muszę poczekać na postawienie.
A, no tak. No bez tego nie da rady. Panią doktor Paulinę Legutko-Kobus z Szkoły Głównej Handlowej, która wśród wielu swoich aktywności znalazła także czas na napisanie poradnika dla samorządów, jak sobie radzić z problemami klimatycznymi. Panią doktor inżynier Paulinę Siwiec.
Ewelinę tym razem.
O, przepraszam, tak bardzo przepraszam, pani Ewelino. Tak, bardzo proszę. Z Instytutu Ochrony Środowiska. a także z Klimady, prawda, i z wielu innych rzeczy, doradzania samorządom, no bo to są jakieś konkretne, ważne rzeczy, pana dyrektora Departamentu Klimatu z Ministerstwa Klimatu, pana Pawła Jaworskiego. Bardzo proszę i na końcu, aczkolwiek nie ostatnią osobę, naszego przyjaciela i świetnego samorządowca, pana prezydenta Starachowic, Marka Materka. Zapraszam. Proszę Państwa, mamy niecałą godzinę. Tutaj deadline jest sztywny, bo go warunkuje obiad, więc nikt nie zrezygnuje z tego. Rzecz jasna. Mamy
dyskusja będzie tak zacięta, że zrezygnujemy wszyscy.
Tak?
No
trudno, nie podzielam tego optymizmu. Naszym tematem są możliwości rozwojowe samorządów, a zmiany klimatu, a dostałem to z taką nazwą od wyzwań do odporności. Akurat takim aktualnym mocno tematem są miejskie plany adaptacji do zmian klimatycznych. To jest sprawa ważna. Temat jest gorący, bo jest nam gorąco, a przynajmniej było i chyba ma być, więc jesteśmy tutaj dość regularnie straszeni tym, że bez podjęcia jakichś działań te zmiany, które obserwujemy, ten wzrost temperatur, no będzie skutkował pewnymi niekorzystnymi zjawiskami w miastach i w samorządach i oczywiście należy się do nich odpowiednio przygotować. I myślę, że to jest jakby jedna z kluczowych spraw, no, które przed samorządami stając nie poprawią wskaźnika optymizmu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, są to nowe obowiązki, nikt ich nie lubi. Po drugie, są to też obowiązki, które będą nakładały pewne konieczności wydatkowe, bardzo istotne. No i następna kwestia, efekty tego będą trudno mierzalnie politycznie w lokalnych społecznościach, prawda? Co oczywiście ma zawsze istotne znaczenie dla samorządowców, którzy zależą w dużej mierze od tego, jak, no, jak będą głosowali obywatele, czyli mieszkańcy. No i zacznę może od pana dyrektora, bo to jest jakby sprawa oczywista. Po co ministerstwo wprowadziło ten obowiązek tworzenia planów, tych miejskich planów adaptacji do klimatu? Jakie za tym stoją i uwarunkowania, i cele, a także jak sprawić, żeby te plany nie stały się kolejnym dokumentem kreowanym w samorządach i stanęły za szybą u wójta, burmistrza, przepraszam, u wójtów nie, ale u burmistrza czy prezydenta i nie były wdrażane. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Dlaczego wprowadziliśmy, to już pan odpowiedział. Ekstremalne zjawiska pogodowe to zagrożenie dla gospodarki, również dla gospodarki komunalnej. Zbieramy dane od dłuższego czasu i robi to Instytut Ochrony Środowiska, nasz Instytut Badawczy, który jest reprezentowany dzisiaj na debacie. Także wiemy, jakie uwarunkowania ekonomiczne nowe wprowadza zmiana klimatu i w jaki sposób szkody, straty, które w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych się pojawiają, jaka to jest część budżetów miast, czy budżetów samorządowych, czy budżetu centralnego. Powódź 24 roku to 13 miliardów strat. Lata temu Instytut Ochrony Środowiska wyliczył, że straty średnioroczne z tytułu wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych to 6 miliardów złotych. Możemy liczyć to na różne sposoby, stosować różne punkty odniesienia. No wiemy, że jest to ważne wyzwanie. To jeden punkt. Druga rzecz. My nie tylko wprowadziliśmy obowiązek tworzenia miejskich planów adaptacji, ale przygotowaliśmy politykę adaptacyjną i to jest ważne, żeby to powiedzieć, bo tak wyrywanie z kontekstu jednego zapisu prawa ochrony środowiska nie pokazuje złożoności całej polityki. I Dobrze, że prezydent Starachowicz jest na sali, bo to jest miasto, które jest jednym z tych miast, które najskuteczniej pozyskuje środki na adaptację do zmiany klimatu. Pewnie dzisiaj będziemy też o tym troszkę rozmawiać. Więc oprócz rozwiązań w zakresie planistyki adaptacyjnej mamy cały kompleks środków na inwestycje adaptacyjne. No i to jest ten kolejny element adaptacji. No i trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to, że plany adaptacji powstają już od wielu lat. Część miast brała udział w projekcie pilotażowym Ministerstwa wówczas Środowiska, miejskie plany adaptacji dla największych ośrodków miejskich w kraju. Potem część samorządów sporządzała samodzielnie te dokumenty. No i my do rangi obowiązku podnieśliśmy ten ruch, który już się wykształcił kilka lat temu. On się wykształcił nie przez przypadek, bo oczywiście nie wszystkie samorządy są dotknięte zmianą klimatu w ten sam sposób. Nie wszystkie samorządy mają, czy nie wszystkie miasta mają tę samą podatność, ale część miast doświadcza ekstremalnych zjawisk pogodowych w sposób ekstremalny. Bardzo lubię przypominać historię o Gdańsku, gdzie powodzie błyskawiczne doprowadziły do zmiany struktury organizacyjnej samorządu, do wykształcenia spółki, która odpowiada za retencję i wprowadzenia całkowicie nowej polityki zarządzania wodami deszczowymi. Oczywiście moglibyśmy iść dalej, Szczecin, Poznań, Starachowice, moglibyśmy wymieniać szereg samorządów, które w swój własny sposób, w odpowiedzi na lokalne uwarunkowania, reaguje na zmianę klimatu, reaguje na te wyzwania, z którymi się spotyka. I do tego właśnie służy plan. Plan ma to wszystko uporządkować, bo ministerstwo planuje centralnie politykę, czyli przygotowuje środki, przygotowuje pewien system i daje narzędzia samorządom. I te narzędzia muszą być lokalnie zaaplikowane. My tej wiedzy lokalnej nie mamy. Inwestycje planuje się w bardzo konkretnym kontekście i do tego zobowiązaliśmy miasta, żeby zastanowić się nad tym, jakie problemy występują teraz, jakie wystąpią w przyszłości, ze względu na to, że zmiana klimatu postępuje i sytuacja będzie coraz trudniejsza w miastach. I to nie tylko chodzi o fale upałów, ale no przede wszystkim o wody deszczowe, o podtopienia, o ten opad nawalny, który się pojawia coraz częściej. I plan ma to wszystko zaplanować, czyli mamy się przyjrzeć temu, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być, jak chcemy zwiększyć swoją odporność, no i ostatecznie jakich środków chcemy do tego użyć, bo plan ma się kończyć pomysłem na inwestycje odpornościowe, na inwestycje adaptacyjne, na bardzo konkretne działania, które przynoszą mierzalne skutki. I to już jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Plany adaptacji mają obowiązkowy monitoring. Teraz wprowadziliśmy rozporządzeniem wskaźniki i mierniki monitorowania skuteczności tych planów, więc samorząd będzie też wiedział, czy adaptacja realnie postępuje. I jeżeli postępuje, no mam nadzieję, że tak się będzie działo, że ta odporność będzie coraz większa, to będziemy w stanie to zmierzyć. Będziemy w stanie udowodnić liczbowo, że ta odporność jest coraz lepsza, no i że mieszkańcy mogą się ostatecznie czuć bezpiecznie.
To wszystko prawda. Rzeczywiście przewidziane są okresy, w których następuje jakby weryfikacja tych planów, a potem po pewnym okresie także ich zmiana, czy tam korekta zasadnicza, no ale to są na razie tylko same obowiązki dla samorządów. Pytanie, czy ministerstwo przewiduje także jakieś działania, które będą te samorządy wspierały w tym zakresie, panie dyrektorze?
No to od tego rozpocząłem, to znaczy my zarządzamy finansami, więc przygotowaliśmy cały zestaw środków zarówno na tworzenie planów,
To może mi będzie łatwiej, panie dyrektorze.
FENIX 1.2, 2.4 i FEP2.2.
No dobrze.
To czy ja mogę?
Bardzo proszę.
Proszę państwa, ponieważ panu dyrektorowi może nie wypada, ale absolutnie jakby jedna rzecz to oczywiście miejskie plany adaptacji. My jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansujemy tworzenie tych planów. Ponad 80 projektów już się dzieje, kolejne projekty w toku, finansowane zarówno ze środków unijnych, jak i ze środków unijnych z programu FENIX, jak i środków unijnych z programu Polska Wschodnia. Więc ten pierwszy element też jest finansowany, jak powiedziałam, ze środków publicznych. Natomiast my nie kończymy naszego działania tylko i wyłącznie na strategii, chociaż uważamy, że od strategii powinno się zacząć i te projekty, które następnie
są i będą finansowane, zaraz powiem w jakich obszarach, one powinny wynikać właśnie z miejskich planów adaptacji. I myśmy od 2024 roku zrealizowali i sfinansowali ponad 300 projektów adaptacyjnych właśnie realizowanych przez samorządy. Wydatkowaliśmy na to ponad 10 miliardów złotych i są to projekty zarówno w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury, jak i systemów odprowadzenia wód deszczowych, wód opadowych, jak i tych dotyczących zwiększenia obszarów zielonych, ograniczania miejskich wysp ciepła. Więc te wszystkie projekty się już toczą i z samej tylko perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 mamy do dyspozycji ponad 2 miliardy euro. Więc są to absolutnie gigantyczne środki, które z jednej strony mają budować odporność naszych miast, naszych samorządów, ale z drugiej strony mają tak naprawdę jakby zmienić zupełnie paradygmat zarządzania. Tak jak też pan dyrektor powiedział na przykładzie Gdańska, my wychodzimy z założenia, że zmiany klimatu, szczególnie te, które są absolutnie nieodwracalne, a z takimi mamy do czynienia w wielu miejscach, one wymuszają zupełnie inny system zarządzania infrastrukturą, zarządzania samorządem, zarządzanie miastem. I oczywiście takim przykładem, który ja często podaję, jest przykład Bydgoszczy, która świetnie poradziła sobie z taką kompleksową infrastrukturą właśnie związaną z błękitno-zieloną infrastrukturą, z wodami opadowymi. I oczywiście pytanie, które się pojawia bardzo często w dyskusji publicznej, czy tymi inwestycjami, które często są niewidoczne, bo są na przykład pod ziemią, da się tak naprawdę przekonywać mieszkańców do tego, że to jest niezbędne do po prostu budowania odporności. Tak? Odporności rozumianej bardzo, bardzo szeroko. I mnie się wydaje, że absolutnie tak, tylko my musimy też o tym mówić. Tak, tak samo ważna jest infrastruktura, jak i edukacja naszych mieszkańców, że to, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o wysokie temperatury, jeśli chodzi o deszcze nawalne, jeśli chodzi o tego typu zjawiska pogodowe, to nie jest przypadek, tylko to jest absolutnie, to są zmiany klimatu, które są jak najbardziej nieodwracalne. I albo będziemy w stanie budować odporność miast na ten zmieniający się klimat, albo będziemy musieli się zmierzyć z coraz większą liczbą tego typu inwestycji. I ostatnia rzecz z mojego doświadczenia pracy w samorządzie warszawskim. Wynika też taki, akurat Warszawa miała strategię adaptacji zanim...
Jako pierwsza,
dokładnie, zanim w ogóle była ona obowiązkowa, bo widzieliśmy, że jest ten dokument niezwykle, niezwykle potrzebny, zanim jeszcze powstała zielona wizja Warszawy. To okazało się, że coraz więcej projektów, które są ukierunkowane również na adaptację do zmian klimatu, powstaje w ramach budżetu partycypacyjnego, budżetu obywatelskiego. Czyli okazało się, że mieszkańcy i mieszkanki Warszawy widzą również, że swoimi działaniami, na przykład parki kieszonkowe są takim świetnym przykładem, czyli budowania małych parków gdzieś pomiędzy osiedlami po to, żeby ograniczać tą średnią temperaturę i ograniczać występowanie tego zjawiska miejskiej wyspy ciepła, że te projekty dają konkretny efekt w skali lokalnej. I jeżeli te projekty, tak jak powiedziałam, z budżetu obywatelskiego w pewnym momencie zaczęły stanowić ponad 50%, to widać, że ewidentnie nasi mieszkańcy potrzebują również takich działań, które konkretny, wymierny efekt ekologiczny, klimatyczny przynoszą.
Okej, pani prezes, to bardzo ciekawe jest, co pani mówi, ale to też grozi nam w jakimś sensie rozdrobnieniem tych środków na różnego rodzaju projekty, taką projektozą, bo skoro już mówimy o Warszawie, która jest specyficzna, ma swoje uwarunkowania, to spójrzmy na Kotlinę Kłodzką, gdzie mamy wiele samorządów, prawda? I tam żaden z tych samorządów indywidualnie tego problemu, z którym mają do czynienia regularnie, nie rozwiąże. Co w takiej sytuacji?
Znaczy na pewno mniejsze samorządy potrzebują wsparcia. Znaczy nie mam żadnej wątpliwości, że porównując duże samorządy, które dysponują odpowiednim zasobem, również kadrowym, doświadczeniem, małe samorządy potrzebują wsparcia w ukierunkowaniu projektów, ale również w dobrym przygotowaniu strategii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my już od wielu lat w ramach projektu doradztwa energetycznego, mamy taki projekt 10 lat realizowany w całym kraju, wspieramy mniejsze samorządy, ale również innych beneficjentów potencjalnie naszych programów w tworzeniu dobrych projektów. Czyli mówiąc wprost, wsparcie doradcze, ukierunkowanie mniejszych samorządów na właściwe rozwiązania. I trzecia rzecz, którą też wdrażamy już od tego roku, pozyskaliśmy środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na program Elena. Program Elena to projekt na wsparcie tak zwanej pomocy technicznej, czyli przygotowanie dokumentacji, przygotowanie dobrych projektów, czyli nie jest to wsparcie stricte na inwestycje, ale na cały proces przygotowania się do tej inwestycji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z moich doświadczeń w współpracy z samorządami, tymi mniejszymi, wynika, że bardzo często brakuje samorządom mniejszym zarówno wiedzy, jak i środków na to, żeby te inwestycje adaptacyjne czy jakiekolwiek inne przygotować. Stąd zachęcam samorządy do tego, żeby skorzystać czy z doradztwa energetycznego, czy z programu Elena, gdzie będziemy wspierać państwa, wspierać również samorządy w przygotowaniu tego projektu. I jeszcze raz to podkreślę, może mocniej niż pan dyrektor Jaworski. Projekty adaptacyjne muszą wynikać z pewnej strategii. Znaczy, ich się punktowo nie da zrealizować. Znaczy, one muszą wynikać ze strategii, z miejskiego planu adaptacji, ze strategii adaptacji, nie tylko dlatego, że jest to dla pewnej grupy samorządów wymóg ustawowy, ale dlatego, że interakcje pomiędzy tymi projektami, ale również budowanie, tak jak powiedziałam, odporności, tej rezyliencji miast jest tak złożonym procesem pod względem natury, pod względem nauki, że te projekty muszą między sobą się widzieć, ale muszą również odpowiadać na te wyzwania, z którymi się mierzymy. Więc one punktowo może i przynoszą jakiś efekt, ale dopiero efekt skali i efekt pewnego całej realizacji mogą przynieść efekt, o jaki nam chodzi, czyli tak jak powiedziałam, zbudowania tej odporności.
Czyli uratować Kotlinę Kłodzką, jednym słowem.
Kotlinę Kłodzką i każdy inny samorząd, który się mierzy ze skutkami zmian klimatu.
Okej, to zobaczmy wobec tego, jak to z tymi planami jest. Pani doktor Ewelina Siwiec zajmuje się przyglądaniem temu z bliska, co się dzieje w samorządach, jak sobie z tym problemem radzą. Więc najprostsze pytanie. Po czym poznać, że taki program, że taki plan jest rzetelny, że to nie jest fasada, że to nie stanie po prostu, bo trzeba i zostanie porzucone?
Na podstawie właśnie takiej mojej współpracy z samorządami i tej analizy miejskich planów adaptacji, które prowadzimy od wielu lat w Instytucie Ochrony Środowiska, możemy stwierdzić, że takim kluczowym elementem przygotowania planu adaptacji, takim bardzo ważnym elementem, jest rzetelnie przeprowadzona diagnoza oparta o analizę ryzyka klimatycznego. Jeszcze kilkanaście lat temu my mówiliśmy tylko i wyłącznie o zagrożeniu, czyli mówiliśmy o samej fali upałów, czy o nawalnych opadach, czy o kwestiach związanych z suszą, które mogą wpływać na nasze miasta. Natomiast teraz podejście troszkę się zmieniło, bo jeszcze dochodzi nam taki element związany z ekspozycją i z podatnością. Czyli przygotowując miejski plan adaptacji, zwracamy uwagę nie tylko i wyłącznie na te kwestie związane z zagrożeniem, ale również patrzymy, co się znajduje na tym konkretnym terenie. Czyli patrzymy, jakie są budynki, jaki jest to rodzaj budynków, jaka jest populacja tego konkretnego miasta, jaki jest dostęp do służby zdrowia, czy ci mieszkańcy, którzy są na terenie tego miasta, to są osoby starsze, jaki jest odsetek osób młodszych, dzieci w wieku przedszkolnym, które są również bardzo narażone na te kwestie związane z oddziaływaniem zjawisk ekstremalnych typu fale upałów. Także taka rzetelnie przeprowadzona diagnoza klimatyczna, która pokazuje nam te obszary miasta, które są szczególnie podatne na występowanie tych zdarzeń ekstremalnych, jest właśnie tym bardzo ważnym elementem planu adaptacji. Poza tym pamiętajmy o tym, że plan adaptacji, jak pan świetnie powiedział na początku, no to nie powinien być taki dokument, który jest odłożony na półkę. No i tam, no, mówiąc kolokwialnie, spoczywa tak zwany pułkownik, jak to mówią właśnie samorządowcy. Tylko jest to dokument, który i adaptacja do zmian klimatu i ten plan adaptacji to są elementy, które wymagają ciągłego uczenia się. Czyli ten element związany z aktualizacją tego planu, jak pan dyrektor wspomniał, z monitorowaniem tego, co się dzieje w mieście, jak idzie ta adaptacja, czy ta adaptacja się sprawdza. Mamy teraz zestaw konkretnych wskaźników, które będą nam służyły do tego, żeby lepiej porównać te miasta i lepiej sprawdzić, jak idzie to wdrażanie tych działań adaptacyjnych. Jest również bardzo ważnym elementem adaptacji do zmian klimatu i przygotowania planu adaptacji.
Pani doktor, pytanie takie, czy burmistrzowie dysponują odpowiednim pakietem danych, żeby mogli zbudować plan, który będzie planem realnym, ale i odpowiadającym rzetelnie aktualnej sytuacji, to o czym pani mówiła, tak? Czy oni mają dostęp do tych danych i czy potrafią je wykorzystać sprawnie?
Tak jak wspomniałam, przygotowanie planu adaptacji to nie jest tylko i wyłącznie element kwestii związanych z zagrożeniem, ale też kwestie związane z ekspozycją i wiedzą o mieście są tutaj bardzo istotne. Czyli wszelkiego rodzaju dane przestrzenne, które bardzo często są w posiadaniu miasta. One są jak najbardziej tym elementem, który jest istotny właśnie z punktu widzenia przygotowania takiego dokumentu, jakim jest miejski plan adaptacji. Wydaje mi się, że tych danych jest bardzo dużo, tylko musimy mieć taką wiedzę na temat tego, jak te dane wykorzystać, prawda? No bo możemy mieć tabelę dotyczącą temperatury, natomiast samorządy muszą przełożyć te tabele na realne działania i na to, co się w tym planie znajdzie. Natomiast no, w moim odczuciu tych danych jest coraz więcej i te dane są coraz lepszej jakości. No i tutaj chciałabym polecić Państwu uwadze na przykład projekt Klimada 3.0. Jest to również taki element wsparcia samorządów, tym razem właśnie w kontekście tej bazy naukowej związanej ze zmianami klimatu, no, ponieważ w ramach tego projektu aktualizujemy scenariusze zmian klimatu przykładowo. Już te scenariusze były w poprzedniej odsłonie projektu przygotowywane i bardzo często te scenariusze klimatyczne są wykorzystywane właśnie do przygotowania takiego dokumentu jak Miejski Plan Adaptacji. Także jak najbardziej wydaje mi się, że tych danych jest coraz więcej. I jest też większe zainteresowanie tymi kwestiami.
Właśnie, ma pani kontakty z wieloma samorządowcami. Jak oni sobie z tym radzą? Ja już nie będę tutaj na pana prezydenta wskazywał, bo wiemy, że se radzi świetnie, ale jak to wygląda generalnie w Polsce powiatowej?
Możemy zaobserwować większe zainteresowanie kwestiami związanymi z adaptacją do zmian klimatu. W dużej mierze przyczyniła się do tego ustawa, która właśnie wprowadziła ten obowiązek przygotowania miejskiego planu adaptacji. I widzimy, że właśnie samorządy są coraz bardziej zainteresowane samymi kwestiami związanymi z adaptacją do zmian klimatu. Bardzo często kierują do nas pytania dotyczące właśnie tych kwestii. Co możemy zrobić, żeby ten plan adaptacji był dobry? Bo my rzeczywiście widzimy, że no borykamy się z problemem powodzi, podtopień, te fale upałów, które nas dotykają, więc z jakich narzędzi możemy skorzystać? No przykładowo w ramach właśnie Klimady 3.0 mamy taki cykl szkoleń skierowany właśnie do jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla. No i widzimy bardzo duże zainteresowanie. Kilkadziesiąt, czasami nawet kilkaset osób uczestniczy w takich szkoleniach online'owych i wydaje mi się, że to jest taka przestrzeń do tego, żeby też rozpocząć taką rozmowę albo kontynuować dla niektórych właśnie rozmowę na temat tego, jak zaczyna być ważna adaptacja do zmian klimatu w tych miastach.
Tak, jest to temat ważny. Pytanie tylko, i tu poproszę panią dr Paulinę Legutko-Kobus, na ile ta problematyka klimatyczna i ten plan adaptacji będzie koherentny z planem rozwojowym samorządu, ze strategiami samorządowymi. W jaki sposób powiązać te dokumenty ze sobą, na ile możliwe jest powiązanie tych dokumentów ze sobą i na ile jest gotowość samorządów do tego, żeby te elementy ze sobą wiązać i osiągać te cele, o których mówił pan dyrektor, pani prezes.
To ja powiem tak, nie wyobrażam sobie, żeby to nie było możliwe. Trochę od mądrości i doświadczenia samorządów zależy, na ile już jest wdrażane. Bo tutaj pan dyrektor, pani prezes i też moja szanowna przedmówczyni, pani doktor, mówili o tym, że miejskie plany adaptacji są taką strategią w zakresie adaptacji. Ale to jest taki puzzle, który składa się na większą całość, czyli myślenie strategiczne o gminie. I warto też wspomnieć, że chyba ostatnia nowelizacja, nie kojarzę, żeby była kolejna, ale może, wprowadziła też obowiązek wydzielenia w strategii rozwoju, która, przypominam, jest dokumentem obligatoryjnym teraz dla gmin. Wprawdzie ustawodawca robi wszystko, żeby czas, kiedy te dokumenty powstaną, był coraz odleglejszy, ale jednak kiedyś to się stanie. I tam jest kategoria celów klimatyczno-środowiskowe, jako czwarta kategoria wprowadzona. Czyli z jednej strony dla samorządów, o których państwo tutaj mówili, czyli miast, które mają co najmniej 20 tysięcy mieszkańców, to jest wprost wskazanie, powiąż swój miejski plan adaptacji, który jest dokumentem jednak sektorowym, tak? Bo dotyczy pewnych sektorów wrażliwych, tak jak tutaj państwo mówili, różnie analizowanych w zależności od specyfiki miasta. Ale jest też wskazanie dla wszystkich innych samorządów. Klimat, środowisko są bardzo ważnym elementem rozwoju i w swojej strategii rozwoju musisz to uwzględnić. I tu chciałabym się jeszcze odnieść do rzeczy, którą pan redaktor powiedział na początku i z którą tak pozwolę się troszkę polemicznie nie zgodzić. Bo pan redaktor powiedział, że to są ciągle nowe obowiązki dla samorządów. Ja trochę inaczej na to patrzę. Samorządy powstały po to, żeby zapewniać mieszkańcom wysoką jakość życia. Tylko my tą wysoką jakość życia z upływem lat trochę inaczej definiujemy. I w tej chwili dla nas wszystkich, to o czym państwo tu mówili, komfort termiczny, to bezpieczeństwo, ale także rozumiane jako bezpieczeństwo ekologiczne czy klimatyczne, jest elementem jakości życia. Więc ja myślę, że to jest kwestia tylko takiego rozszerzenia tego pojęcia i właśnie budowania świadomości wśród samorządów. Ja miałam przyjemność obserwować ten proces, bo też od lat i współpracuję i kiedyś pracowałam też w Instytucie Ochrony Środowiska i bardzo widać zmianę samorządów w kontekście tego, o czym mówił pan dyrektor, ten projekt, który był pilotażowy dla dużych miast, wszystkie duże miasta, które w ramach MPA 44 zrobiły swoje miejskie plany adaptacji, ale równolegle szedł taki mały projekt finansowany z funduszy norweskich, zbudowanie modelowych strategii adaptacji dla miast, które miały poniżej 50 tysięcy mieszkańców. To był rok 2016-17. Szanowni państwo, naprawdę bardzo trudno było znaleźć samorządy, które zechciały, żeby im przygotować w procedurze partycypacyjnej takie dokumenty. Teraz, tak jak tu mówiła Ewelina, tych samorządów jest bardzo wiele, które są zainteresowane. To jest oczywiście ogromna praca tutaj, ogromny ukłon dla Instytutu Ochrony Środowiska i dla innych też instytucji, które edukują w tym zakresie. I też myślę, że tak jak pani prezes mówiła, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska też pieniądze przeznacza na to, żeby budować tą świadomość. Raz ze strony samorządów, ale dwa ze strony mieszkańców. Bo ja myślę też, że to jest też kwestia tego, jakie są oczekiwania mieszkańców. Myślę, że będzie mówił o tym pan prezydent, ale to jest bardzo często odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Tutaj mowa była czy o Gdańsku, czy o Bydgoszczy, nasze też ulubione przykłady. Ale to nie była tylko kwestia tego, że same samorządy zauważyły, że trzeba coś zmienić w strukturze zarządzania, ale też kwestia odpowiadania na to, że mieszkańcy ciągle zgłaszali, że dlaczego mieszkamy w miejscu, które co większa ulewa jest podtapiane, trzeba coś z tym zrobić. I tu zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz, która wydaje się być rzeczą tylko organizacyjną, ale jest bardzo ważna. Wydaje mi się, że największym problemem związanym z tym, żeby adaptacja do zmian klimatu stała się elementem w ogóle myślenia i zarządzania strategicznego, to jest niestety silosowość urzędów miast, szczególnie większych. Jak prowadzimy projekty, to czasem, żeby spotkać się z wszystkimi, którzy zarządzają właśnie takim zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem i tak dalej, to my musimy mieć
kilka, a czasem kilkanaście wydziałów na sali, żeby rozmawiać. I bardzo często to jest tak, że z nami po raz pierwszy ci ludzie się spotykają wspólnie, bo każdy robi swoją działkę, niekoniecznie widząc, że to się musi właśnie złożyć na tą całość, o której pan redaktor mówi. Że to myślenie strategiczne musi obejmować adaptację do zmian klimatu, nawet jak ona się nie nazywa w tym dokumencie adaptacją, bo na przykład dokument jest sprzed 5 lat i niekoniecznie jeszcze tego nazewnictwa używano.
Tak, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że przedsięwzięcia w tym zakresie, tak jak powiedzmy sobie choćby te warszawskie parki, takie powiedzmy skieszonkowe, no będą wprost konkurowały z dużymi inwestycjami, z kanalizacją, z powiedzmy sobie z budową drogi, z budową chodnika, z modernizacją oświetlenia, ze stadionem, no i Bóg wie tam jeszcze z czym. No i na ile jest szansa, że będą wygrywały z tymi przedsięwzięciami?
Znaczy ja myślę, że to jest kwestia właśnie tego, na ile zdeterminowani będą mieszkańcy. Po drugie, na ile samorządy będą potrafiły bardzo precyzyjnie komunikować to, o czym tutaj pani doktor Siwiec mówiła. Nawet jeżeli samorząd ma informacje na temat tego, jakie są ryzyka klimatyczne, nie zawsze to dobrze komunikuje. I czasem mieszkańcom się wydaje, że to, że mamy gdzieś zagrożenie, nie wiem, powodzią 500-letnią, to możemy się tym totalnie nie przejmować, tak? Natomiast to trochę tak nie działa. I tu jest naprawdę bardzo duża taka akcja edukacyjna ciągle potrzebna w tym zakresie. A jeszcze bym na jedną rzecz zwróciła uwagę w kwestii tego konkurowania. Tutaj w pierwszym panelu była mowa o tym, że samorządy muszą przyciągać. Mi też jest dalekie podejście, że konkurować, raczej przyciągać właśnie tą jakością życia. Jak mówimy o ryzykach klimatycznych w biznesie, to bardzo często mówimy o ryzyku klimatycznym związanym z utratą reputacji. I ja myślę, że samorządy będą coraz częściej właśnie w taki sposób na to patrzyły. Czy zrealizowanie pewnych inwestycji, które nie zabezpieczą mieszkańców właśnie przed ryzykami klimatycznymi, nie będzie związane z utratą reputacji, no i w konsekwencji przełoży się to w ogóle na całą politykę rozwojową.
No, bardzo ciekawe jest to, co pani mówi. Jest pytanie tylko, na ile świadomi są mieszkańcy w wielu polskich miastach, w tym w Starachowicach? No tu się obawiam, że są świetnie wyedukowani i wiedzą, o co chodzi, no bo mają znakomitego prezydenta, prawda? Ale jakby niezależnie od tego są tam na pewno ludzie, którzy mają także inne potrzeby niż tylko ochrona przed zjawiskami wynikającymi ze zmiany klimatu. Nie lekceważą ich zapewne, ale ja wątpię, żeby wszyscy z tego powodu głosowali w następnych wyborach na pana prezydenta.
Na mnie na pewno już nie będą głosowali, dlatego że nie mogę kandydować, więc
ja ten może zmienią to prawo, wie pan, tam się, nawet podobno premier Tusk już się zdecydował zmienić.
Ale szanowni państwo, jeśli chodzi o świadomość, to rzeczywiście ona się z roku na rok poprawia, w naszym mieście również dotyczące zmian klimatu, ale co jest najważniejsze, to to, że państwo, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ministerstwo dały nam możliwości, instrumenty do tego, żeby zaradzić w pewien sposób na problemy, które do mnie jako do prezydenta miasta były w poprzednich latach zgłaszane i które także widzieliśmy. Miasto Starachowice jest miastem małym stosunkowo, dlatego że liczymy ponad 40 tysięcy mieszkańców, a wcześniej ponad 50 tysięcy, więc te problemy depopulacyjne są bardzo mocno zauważalne. Natomiast nie unikamy tych problemów związanych z powodziami błyskawicznymi. Ostatnio mieliśmy 2 tygodnie temu, kończymy sprzątanie po niej i naprawienie infrastruktury gminnej. Natomiast wcześniej mieliśmy takie problemy, że wiedzieliśmy o tym, że potrzeba jest przygotowania projektu budowy kanalizacji deszczowej z budową zbiorników retencyjnych. Mieliśmy przygotowaną dokumentację, mieliśmy wykonane pozwolenie na budowę, mieliśmy komplet dokumentów, ale znikąd nie mogliśmy pozyskać finansowania, bo koszt realizacji dla całego sprowadzenia deszczówki z jednego z nowszych osiedli, to było kilkadziesiąt milionów złotych. No i tu na szczęście przyszedł nam z pomocą program operacyjny Polska Wschodnia. W ramach tego dofinansowania pozyskaliśmy ponad 90 milionów złotych dofinansowania. Ten projekt jest warty ponad 100 milionów. Też będziemy podpisywali niebawem pożyczkę nisko oprocentowaną, mam nadzieję, z której skorzystamy, ale już dokumenty są w opracowaniu, czyli do podpisu. Więc skorzystaliśmy z tych środków i na ten cel środki pozyskaliśmy, czyli tą kanalizację będziemy budowali. Dodatkowo ten projekt jest taki mocno wielotorowy, dlatego że pozyskaliśmy także środki na kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju rodzimych nasadzeń na osiedlach wspólnot mieszkaniowych pomiędzy budynkami wspólnot, a na terenach, które należą do gminy. Na odbetonowanie parkingów, które były zabetonowane, oczywiście miejsc parkingowych nie stracimy, ale będziemy mieli powierzchnię, która przepuszcza wodę. Będziemy budowali zbiorniki retencyjne, będziemy także doposażali wszystkie miejskie jednostki w pojemniki na deszczówkę, ale także prowadzimy taki program, gdzie mieszkańcy będą mogli w ramach tego projektu pozyskać zbiorniki na deszczówkę w swoich domach. Będziemy także mieli samochód do przewozu tej deszczówki, ale także dzięki temu projektowi wyczyścimy wszystkie kanały kanalizacji deszczowej w mieście. No i dzięki temu zutylizujemy osad, a co za tym idzie, poprawimy funkcjonalność tej kanalizacji deszczowej i przeprowadzimy kompleksową diagnostykę, której brakowało, bo często jest tak, że rura o odpowiedniej średnicy trafia później na dwie mniejsze i nagle mamy wypływ tej deszczówki. Mamy także w przygotowaniu projekt dla jednego z dużych osiedli, który kompletnie nie ma kanalizacji deszczowej, ma kanalizację ogólnospławną, gdzie w momencie, kiedy będziemy mieli pozwolenie, gdzie będziemy mieli dokumentację, także będziemy aplikowali o kolejne środki w kolejnych naborach, dlatego że tam z kolei w przypadku każdego nawalnego deszczu, no mieszkańcy mają w swoich piwnicach fekalia, które pływają, dlatego że mamy tę kanalizację ogólnospławną. Więc te projekty, które się pojawiły, którymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaczął dysponować, pozwalają nam skuteczniej dbać o to, żeby odpowiadać na zmiany klimatyczne, które są w naszym kraju zauważalne coraz bardziej.
W jaki sposób pan komunikuje się z mieszkańcami? W jaki sposób pan przekonuje ich do tego, że te inwestycje, których nie widać, bo to rura w ziemi, prawda? Ona oczywiście dla konkretnego osiedla ma znaczenie, ale w jaki sposób pan przekonuje resztę, że to jest akurat ważne, że to jest potrzebne, że to jest świadoma polityka?
Kilka lat temu do tego trzeba było przekonywać. Teraz myślę, że już nie trzeba jakoś, dlatego że po nawalnym deszczu każdy z mieszkańców ma na własne oczy, widzi skutki tego, że miasto do tego nie było przygotowane. I możemy pokazać przykład już jednej części miasta, gdzie takie zbiorniki retencyjne wykonaliśmy i ta część miasta była notorycznie zalewana, czyli każdy większy deszcz, ta woda stała, przez jakiś czas nie było gdzie jej sprowadzić. No a teraz te zbiorniki retencyjne przynoszą efekt i ta woda nie stoi. Więc myślę, że jak namacalne przykłady ludzie widzą, że to działa, to później już nikogo nie trzeba przekonywać, tylko po prostu oczekują, żeby dlaczego jeszcze nie zrobił pan tego na naszym osiedlu, tak? Więc raczej to działa w ten sposób, że im więcej projektów realizujemy, tym później jest oczekiwanie, żeby kolejne były realizowane jeszcze szybciej, jeszcze skuteczniej.
Panie prezydencie, rozmawia pan też z kolegami ze Związku Miast Polskich, z innych, z sąsiadami, prawda, Starachowic. Jak kształtuje się opinia pańskich kolegów na tę kwestię?
Akurat w tym zakresie tej wymiany doświadczeń tak dużej nie było do tej pory, dlatego że pani prezes wie, że tych projektów też nie było tak dużo realizowanych, tak? Te dyskusje to dotyczą bardziej edukacji, problemów z zmniejszaniem się liczby mieszkańców, tym co robić z demografią i skutkami tego. Natomiast zmiany klimatyczne, przez to, że nie było wcześniej projektów, które by umożliwiały samorządom aplikowanie o środki, powodowały, że tych dyskusji było mniej. One teraz oczywiście są, no bo jeśli któryś kolega widzi, że my zaczynamy realizować projekt, to no każdy by chciał również do tego grona dołączyć, więc tych samorządów z roku na rok będzie przybywało.
I w NFOŚ-u także, pani prezes?
Na razie, jak powiedziałam, środków jest dość, tylko potrzebujemy dobrych projektów, więc zachęcam samorządy do tego, żeby dobre projekty wynikające z miejskich planów adaptacji do nas składać. Natomiast tutaj zgadzam się z panem prezydentem, że najlepiej działa przykład. To znaczy z naszego też doświadczenia wynika, że jeżeli pokazujemy przykład, który wygenerował konkretne efekty, wiem, że do Bydgoszczy były całe pielgrzymki, jeżeli tak mogę powiedzieć. Łącznie z Komisją Europejską, która dokładnie chciała zobaczyć, jak modelowo wykonany projekt funkcjonuje.
To oni tam czegoś nie umieją? Muszą się od nas uczyć?
No jak widać, my też robimy dobre projekty i finansujemy dobre projekty. Natomiast proszę państwa, znaczy myślę, że że jesteśmy jeszcze oczywiście w tym procesie przekonywania i naszych mieszkańców, i również części samorządów. Natomiast pokazujemy dobre praktyki, pokazujemy również to, że te projekty, jak powiedziałam, generują konkretny efekt, ale również pokazujemy to, że są dostępne absolutnie ogromne środki chociażby z Narodowego Funduszu, ale również wiem, że Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska również dysponują środkami na ten cel. I muszę powiedzieć jedną rzecz tutaj, trochę zainspirowana przez panią doktor. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, temat adaptacji do zmian klimatu i projektu Klimada to nie jest kwestia ostatniego roku, dwóch czy trzech, tylko ten proces, nie wiem kiedy, nie pamiętam kiedy była pierwsza Klimada, 2011-2012, dokładnie. I proszę Państwa, my od tamtego momentu już prowadzimy również działania edukacyjne. Staramy się przekonywać też samorządy do tego, że nawet jeżeli coś nie jest obligatoryjne, to jednak należy się pochylić temu tematowi. I tutaj ogromna rola też już świętej pamięci profesora Macieja Sadowskiego, który w ogóle temat adaptacji do zmian klimatu jakby wprowadził do tego porządku, że tak powiem, dyskusji o zmianach klimatu. I proszę Państwa, znaczy ja nie mam żadnej wątpliwości, że my jesteśmy cały czas w tym procesie, ale żeby ten proces się zadział, potrzebna jest edukacja, potrzebna jest dobra legislacja, dobra strategia i na końcu dobre projekty. I ja zachęcam do tego, żeby mówić o projekcie, czy mówić o procesie adaptacji do zmian klimatu tak wielotorowo. Ja zachęcam do skorzystania z tego ostatniego etapu, czyli finansowania, i mamy na to dość duże środki.
Okej. No to na koniec mam, bo zbliżamy się nieuchronnie do momentu, kiedy ten obiad będzie serwowany. To mam dla Państwa bardzo trudne pytanie, dlatego że wykluczone jest kwestia zbudowania strategii. Chodzi o to, żeby każdy z Państwa, poczynając od pana dyrektora, odpowiedział na pytanie, gdyby każde polskie miasto miało w najbliższych latach zrobić tylko jedną rzecz, która zwiększy realnie odporność klimatyczną, to co by to było? Przypominam, strategia nie.
To wracam do swoich poprzednich doświadczeń pracy jako miejski urbanista. Ja zbudowałbym system gospodarowania wodami deszczowymi, ale z całą analityką, z deszczomierzami, z modelem hydrodynamicznym i stopniowo go realizował, bo wiem, że to jest wysiłek na wiele lat, żeby skutecznie zabezpieczyć się przed podtopieniami. W mojej ocenie to jest takie number one w politykach miejskich. Nie mówię, że w każdym mieście, ale tak myślę o miastach, w których pracowałem, to tak, to byłby ten wysiłek.
No ile by to kosztowało na przykład takie 40-tysięczne miasto powiatowe?
Bardzo dużo. Znaczy, wystarczy spojrzeć na przykład Bydgoszczy, które to miasto jest chyba w Polsce najbardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o rozwój i analityki, i inwestycyjny. No to Narodowy Fundusz, który podlega ministrowi klimatu, no zainwestował prawie 500 milionów, prawda, złotych w dofinansowanie rozwoju systemu bydgoskiego, więc mówimy o dużej skali zaangażowania finansowego, ale mówimy o jeszcze większej skali unikniętych kosztów z tytułu strat, bo o tym warto myśleć w przypadku adaptacji, że to nie tylko jest pieniądze, to są nie tylko pieniądze, które wydajemy, ale to są pieniądze, których nie tracimy przez dziesiątki lat w przyszłości. I gdybym budował ten system jako miejski urbanista, to zwróciłbym uwagę przede wszystkim na modele klimatyczne i sprawdziłbym, jaka będzie struktura opadów w przyszłości, żeby nie robić takiego wysiłku, który za 10 lat okaże się daremny albo będzie wymagał zainwestowania dużej ilości środków na jego przebudowę i dostosowanie do zmiany, do struktury opadu zmienionej przez zmiany klimatu.
Pani doktor?
Wiem, że to źle zabrzmi, ale ja bym wymusiła współpracę nie tylko, bo tu mowa była w pierwszym panelu o współpracy na poziomie powiatów, tylko pamiętajmy, że mówimy o bardzo skomplikowanej materii i często to jest kwestia współpracy w ramach zlewni czy w ramach obszarów, które gwarantują ciągłość na przykład terenów zieleni. Bo bardzo często to jest tak, że każdy samorząd robi świetne rzeczy sam, ale nie wie, co robią sąsiedzi. I właśnie po to, żeby też, tak jak tutaj pan dyrektor mówił, ograniczać te przyszłe skutki, które mogą być, jeżeli chodzi o szczególnie ekstremalne zjawiska pogodowe. I trochę też odpowiadając na to, o czym mówił pan prezydent, że to musi stać się temat rozmów między samorządowcami. Że czasem można coś taniej zrobić, jeżeli będziemy robili to wspólnie. Bardzo często to jest kwestia bardzo takich miękkich też aspektów współpracy, chociażby z organizacjami pozarządowymi, wtedy kiedy mówimy o wolontariacie klimatycznym i tak dalej, więc trochę bym spróbowała zbudować takie mechanizmy współpracy. One nawet jakby na początku nie były dobrowolne, to ZIT-y pokazują, że tam, gdzie nawet wymuszono współpracę, ona sobie w niektórych miejscach radzi lepiej, w innych gorzej, w innych po raz pierwszy została wykonana, ale jednak takie mechanizmy zachęcające do współpracy samorządy, które mają jakiś wspólny problem związany właśnie, czy narażone są na określone ryzyko klimatyczne.
No, czasami trzeba rozwiązać bardzo ostre konflikty. Mamy ten przykład Kotliny Kłodzkiej, tak, gdzie jedni cierpią, samo miasto, a gminy wyżej położone mówią, nie chcemy tu żadnej retencji.
No, no bo... właśnie, dokładnie. To jest kwestia tego, żeby też pokazać, jakie to są koszty i kto te koszty ewentualnie powinien ponosić, a czego unikamy, jeżeli chodzi o zagrożenia.
No i stąd jest pewien problem tego projektu, że on się ogranicza do miast, bo niestety nie rozwiązuje to wielu, bardzo wielu problemów. Dyrektor ad vocem.
Tak, bo tutaj jakieś takie jedno mikronieporozumienie się wkrada do naszej rozmowy, bo rozmawiamy o miastach, a nie o adaptacji w ogóle, a zadań adaptacyjnych ma sporo też samo państwo, tak? Jakby są Wody Polskie, jest Ministerstwo Infrastruktury, które podejmuje wysiłki w zakresie adaptacji w gospodarce wodnej. Miasta nie są od tego, żeby wyręczać państwo, państwo nie jest od tego, żeby wyręczać samorządy. Każdy w procesie budowania odporności Polski ma swoje zadania, tak mówiąc górnolotnie, ale zarządzanie ryzykiem powodziowym na Dolnym Śląsku to nie jest wyłączne zadanie samorządów. I powodzie rzeczne to jest rzecz, z którą sobie samorząd samodzielnie nie poradzi. I kiedy mówimy o powodziach w miastach, to mówimy o powodziach miejskich, wynikających z podtopień, z modelu urbanizacyjnego, a nie o powodziach rzecznych. Podobnie jest z powodziami górskimi, które są też problemem do zagospodarowania w innym modelu. Więc plany adaptacji nie zostały wprowadzone po to, żeby rozwiązać wszystkie problemy adaptacyjne Polski, więc to nie jest ich deficyt, że nie rozwiążą problemu powodzi górskich czy rzecznych, bo nie taka jest ich rola. One rozwiązują problemy adaptacyjne miast. Z doświadczenia i z badań wiemy, że miasta małe nie mają takich problemów jak miasta duże, ponieważ ich model urbanizacyjny jest inny, a do rozwiązywania problemu zarządzania ryzykiem powodziowym służą chociażby plany tworzone przez Wody Polskie i inwestycje podejmowane przez Wody Polskie. I Wody Polskie też prowadzą działania, zresztą finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zarówno w zakresie planistyki przeciwpowodziowej, jak i inwestycji przeciwpowodziowych. I to jest w ogóle całkowicie odrębne zagadnienie. Oczywiście no, docelowo powinniśmy dążyć do integracji wszystkich narzędzi, tylko nie wszystko naraz. Analityka i inwestycje adaptacyjne w przypadku podmiotów centralnych mają dłuższą historię. Budujemy narzędzia adaptacyjne dla samorządów. No i potem możemy rozmawiać o tym wątku integracji na przykład w zlewniach zarówno działań analitycznych, jak i inwestycyjnych. I to jest, powiedziałbym, ważny temat na rozmowę w ramach nowego budżetu unijnego, ale to nie jest tak, że jest jedno zamiast drugiego. I nie zapominajmy o tym, że samorządy nie są jedynym podmiotem, który działa na rzecz odporności kraju.
Okay. Czy można jeszcze ad vocem, bo ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, żeby nie myśleć o tych działaniach adaptacyjnych tylko i wyłącznie dla miast. Owszem, to są miejskie plany adaptacji, ale my doskonale wiemy, że obszary wiejskie też mają problem z kwestiami związanymi z adaptacją do zmian klimatu. I ja znowu trochę patrzę z wielką nadzieją, chociaż już jestem coraz starsza i coraz mniej jest we mnie tej nadziei, albo jak mówi mój rektor, tego takiego optymizmu nawet bardzo ostrożnego, że na przykład strategie, które mogą być strategiami ponadlokalnymi, mogłyby pewne problemy związane z adaptacją, nie mówię tutaj o kwestiach związanych z powodziami, ale z adaptacją właśnie chociażby udrażniania korytarzy, napływu powietrza do miasta i tak dalej, próbować rozwiązywać. Tylko słabość modelów struktury funkcjonalno-przestrzennej, jak patrzę już na konkretne wykonania, no raczej przesuwam je w stronę pesymizmu niż optymizmu.
Okej. Panie prezydencie, pytanie nadal aktualne.
System kanalizacji deszczowej i zbiorniki retencyjne.
Ja też bym poszła w kierunku zarządzania wodą. Ewidentnie widać, że jest to temat niezwykle ważny, ale ja bym łączyła elementy związane z zarządzaniem systemami w ogóle zarządzania wodą opadową, ale również z systemami retencji, mikroretencji, czyli również mikroretencji na poziomie gospodarstw domowych. Taki program również uruchomiliśmy po to, żebyśmy, że tak powiem, zarządzali wodą w skali całego samorządu czy całego miasta i podejmowali odpowiednie działania zaradcze.
Pani doktor.
Te kwestie związane z gospodarką wodną są oczywiście bardzo istotne. Natomiast jeżeli mielibyśmy zaproponować to jedno działanie, które będzie odpowiednie dla wszystkich, to wydaje mi się, że po prostu ważne jest to, żeby też trochę zmienić sposób podejmowania decyzji. To znaczy, żeby samorządowcy, żeby decydenci mieli świadomość wpływu ryzyka klimatycznego na każdą inwestycję, którą będą realizować. I w momencie, kiedy to jest czy kanalizacja, czy inwestycja drogowa, żeby w perspektywie był ten zmieniający się klimat, który za te 20-30 lat może zupełnie inaczej oddziaływać na tę naszą konkretną inwestycję.
No to analiza oddziaływania na środowisko nie obejmuje tej problematyki?
Oczywiście też to obejmuje jak najbardziej. Natomiast ważne jest to, również ze środków unijnych są uwzględniane te kwestie związane z oceną i analizą ryzyka klimatycznego. Natomiast nawet jeżeli to będzie taka mniejsza inwestycja, ważne jest to, żeby mieć w perspektywie te kwestie związane ze zmianą klimatu.
No, to ciekawe są te propozycje. Ja Państwu bardzo dziękuję za tę rozmowę. Chyba wyrobiłem się w czasie, jeśli chodzi o prowadzenie tego i zasłużyliśmy na obiad.
Tak.
Bardzo pięknie dziękuję. Życzę powodzenia w realizacji tych planów.
Bardzo dziękujemy panu redaktorowi za poprowadzenie tego panelu i dziękujemy państwu prelegentom i państwu, którzy są z nami również za pomocą naszej transmisji. Dziękujemy za wysłuchanie i za bycie z nami podczas prezentacji kolejnej edycji Wskaźnika Aktywności Rozwojowej Samorządu. Żegnamy się, słyszymy się za pół roku, kiedy będziemy sprawdzać, czy ten odczyt zmienił się zgodnie z przewidywaniami, z tym, co padło podczas debat. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.